Witam, Fantasmagiera, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale nie tylko. Odcinek 599. Ja nazywam się Damian Pawlaka-Dachman i ze mną są Juliusz Konczarski, aka Jules. Witaj, Juliuszu.
Witam serdecznie wszystkich.
I Rafał Siciński, aka Sik. Witaj, Rafale.
Cześć, Damian. Cześć, Jules. Dobry wieczór, dzień dobry, słuchaczki i słuchacze.
Buenos dias, panowie. Buenos dias.
Buenos Aires, senior Dachman.
Już musimy przejść na hiszpański, w końcu Galacticos zobowiązuje. Ja ostatnio jestem strasznie za Atletico Madrid, więc trochę inny Galacticos. Panowie, co tam w ogóle u was słychać? Nie rozmawialiśmy chyba z dobre 2 tygodnie. Tak bez mała.
Wybrałeś innych zamiast nas, więc co tutaj, no nie gadaliśmy.
Swoje.
Cisza nastała na łączach Eteru. Znaczy, ja wam powiem, że ja tak średnio, jeśli chodzi w ogóle o granie, więc ja wykorzystałem ten czas, żeby po prostu troszeczkę zluzować pewne rzeczy, dokończyć kilka książek, które zacząłem. Znaczy, mówię kilka, dlatego że z synem czytam cały czas książki z serii Indiana Jones i tych powietrznych piratów, tak sobie po rozdziale wieczorem czytamy, więc już jesteśmy przy końcu. I muszę przyznać, że i tutaj chyba Rafał mnie wesprze w tym, że te książki to ma, przynajmniej ta jedna, to na 100% mam bardzo mało wspólnego z takim normalnym Indianem Jonesem. On jest takim agentem chyba w stylu Darka Pitta z książek Clive'a Castlera, który rozwiązuje jakiś taki spisek.
Ja nie pamiętam tego, Damian. To wychodziło w latach 90. Ja to na jakimś obozie przeczytałem. Kupiłem to na jakimś bazarze, gdzie te książki były wystawione na łóżku polowym. I ja nie pamiętam. Wiesz, zabij mnie. Ja nawet, jakbyś mi powiedział, że tam nie występuje Indiana Jones, tylko, nie wiem, jego ojciec, to ja bym ci uwierzył, bo ja nie pamiętam.
No bo mogli jakiegoś takiego kogoś, właściwie komu jest niepotrzebna ta wiedza archeologiczna i tylko, że jest dobrym agentem. No ale to już nie ten temat. I drugą książką, którą skończyłem i tak sobie nawet myślę, że to ciekawy człowiek jest, ale widać, że sobie taką własną hagiografię napisał, to chyba tak się mówi, czyli John Romero, nie? Doomguy, życie w pierwszej osobie. No bo w sumie pewne rzeczy przemilczał, no nie tak koniec końców to podkreślał, jak bardzo ważne jest w życiu właśnie, żeby być przyjacielskim, żeby rozwiązywać konflikty w zarodku i tak dalej, ale dużo rzeczy wynikało z tego, jak tak naprawdę on też był wymagający, no ale to już jest inna historia, więc tu też polecam w ogóle książkę Doomguy właśnie Johna Romero. No i tak sobie grałem i jedyna rzecz, którą tak powoli robię i Juliusz mnie cały czas sprawdza, czy na pewno, no to sobie pogrywam w Final Fantasy XVI, nie? I to jest ciekawy film, ale gra jest taka sobie. I nie będę tutaj specjalnie też o tym mówił, bo myślę, że bardzo dobry odcinek nagraliśmy. Wydaje mi się, że zasługiwał na więcej odsłuchań w tym temacie. I tutaj odsyłam wszystkich naszych drogich słuchaczy, którzy nie wiem, przeskoczyli tam ten odcinek, żeby jednak wrócili i o nim posłuchali. No ale wiem, że przynajmniej Juliusz i chyba ty, Rafale, też gracie w Final Fantasy Rebirth, to może będzie jeszcze okazja o tym, o Final Fantasy
Rebuild
w tym odcinku porozmawiać.
Ja nie gram.
A, nie grasz.
Ja nie gram. Aha. Ja gram w 8 w tym momencie. Doszedłem do wniosku, że chciałbym trochę jednak więcej wiedzieć na jej temat. I doszedłem do wniosku, że to jest właśnie coś, co chcę zgłębić, bo 8 to jest jedyna część, której ja wcześniej nie skończyłem, ona mi się nie podobała. W ogóle mi nie pasowała, jak w nią grałem, pod względem świata, pod względem graficznym. Ja się tam nie odnajdywałem, ale z wielu źródeł dochodziło do mnie, że jestem głupi, że to jest super. W związku z czym stwierdziłem, że muszę sprawdzić w końcu, nie?
To jest jedyna w ogóle część, którą ja grałem w czasach, kiedy jednak, to chyba nawet kiedyś podkreślałem, że ja byłem bardziej te zachodnie CRPG, więc Fallouty, Baldury i inne, ale gdzieś, nie wiem od kogo, to musiałbym pewnie gdzieś bardzo głęboko sięgnąć pamięcią, trafiły do mnie płyty z Final Fantasy VIII na PC, na pecety i co ciekawe, przez wiele lat, jak wspominałem tę grę, bo jej też nie przeszedłem, ale dosyć daleko doszedłem, to ja byłem przekonany, że to jest siódemka. A później po latach widziałem, że siódemka jednak jest takimi śmiesznymi ludzikami, nie? Te postacie takie były chyba karykaturalne, a ósemka już nie, już chyba ósemka już szła w kierunku takich bardziej w cudzysłowie normalnie wyglądających postaci, przynajmniej proporcjonalnie, tak? Ale to możesz mnie poprawić, bo to też wiesz, sporo
nie,
czasu...
Nie, dobrze mówisz.
A ta ósemka doczekała się jakiegoś remake'u, czy to jest po prostu grasz w nią w takiej formie, w jakiej ona była w tym 99 roku?
Niestety się nie doczekała żadnej żadnego ulepszenia. Jest uboga. To jest,
ale da się w nią grać? Rozumiem, że jak to oceniasz z twojej perspektywy?
Jeszcze wiesz co, to jest jakiś tam lekki podbicie na pewno grafiki. Ja nie chcę tutaj, bo wyjdzie, że kłamę, a tak nie jest. Rzeczywiście tam nastąpiło pewnego rodzaju podbicie grafiki. Jest też usprawnienie takie, że jest przyspieszenie, nie? Że trzykrotne przyspieszenie jest i dzięki temu można w ogóle grać w to, bo strasznie ta gra wolno chodzi. No nie wiem, 15 klatek, coś takiego normalnie. I przyspiesza bitwy, i przyspiesza poruszanie się po planszy. Jest też możliwość, dwie gałki to wyłączają nam te losowe enkantery, ale tam mamy, tak jak mieliśmy ikony, to w ósemce są Guardian Force. To są te same istoty tak naprawdę, tylko mają inną nazwę. I pewien rozwijany guardian jest, dzięki któremu podbijanie jego umiejętności, wrzucanie go w postać, która gra, pozwala mu nauczyć się właśnie unikania losowych tych spotkań. Także ja gram na przyspieszeniu, rzeczywiście używam tego, to jest bardzo, bardzo fajna rzecz, bo możemy się naprawdę dzięki temu w miarę bez wkurzania bawić. Natomiast tak, rzeczywiście, ja skłamałem, jest lekkie podbicie, ale to nie są chyba tła podbite, nie są chyba podbite mapy, a są podbite postaci, taka trochę nadal to jest kanciastość, ale to nie jest taka pikseloza jak była. Może to jest taki Final Fantasy VIII, jaki był na PC-tach na przykład, z akceleracją jakąś, nie? To coś takiego. To nie jest ten sam Final, co grałem go w niego na przykład na PSX-ie.
To panowie, to jeszcze wrócimy najwyżej do tego, bo moim zdaniem warto wracać do starszych gier. Nawet w tym odcinku wrócimy. Ale chciałem was zapytać, bo tak jak powiedziałem, miałem takich parę przemyśleń w ciągu tej przerwy, tak zatęskniłem za wami, tak sobie pomyślałem, że kurczę...
Jak miło.
Jak się tak spotykamy, to zawsze jest takie ciśnienie, żeby mieć coś, o czym możemy porozmawiać, tak? Jakąś grę, żeby skończyć i tak dalej. Juliusz narzucił takie tempo też niesamowite, bo gra w dużo wspaniałych gier i też je kończy, więc to jest... Wiadomo, tam poprzeczka wysoko podniesiona.
No ale teraz będzie spowolnienie, w marcu, kwietniu, myślę.
Ale to dlatego, że takie sięgnąłeś po takie dłuższe gry, czy?
No myślę, że tak. Wiesz, Final Fantasy VII, ten... Ja będę mówił po polsku, bo myślę po polsku, czyli Rebirth. To jest gra, która, jak wyczytałem, Rebirth. Ona jest na jakiś tam... Tak, to ona jest na jakieś 70 godzin, więc jak wiesz, jak piszą, że gra jest na 70, no to ja co najmniej 10 godzin muszę dodać, 20, bo wiadomo, że nie mam takich sprawnych palców i jestem raczej już starej daty graczem.
Razy
więc,
3.
Więc może razy 3 to nie, ale wiesz, ale myślę, że tak bliżej. Poza tym wiesz, ja też nie chcę tak naprawdę, ja chcę oczywiście kończyć gry, ale też nie chcę po prostu, wiesz, ich zawieszać na półce jako kolejne trofea, wiesz, które zdobyłem na polowaniu i po prostu skończyłem. Mm-hmm. Tylko chciałbym, wiesz, chciałbym tak. Jednak poświęcić im więcej czasu, a wydaje mi się, że ten Final Fantasy VII generalnie to jest taka gra, której warto poświęcić czas. I w ogóle chciałem taki zrobić tutaj taki coming out i w ogóle tak powiem, tak, Rafał oczywiście jest takim ekspertem na pewno, jeśli chodzi o Finale i Square Enix, no bo wiesz, no bo jednak mówisz, że jedynym finalem, którego nie skończyłeś, to była ta 8. No to nie. Ja jedynym finalem, który skończyłem, była 16. Przepraszam, 16 i remake.
Jak Crisis Core, Fantasy.
Jeżeli tak powiedziałem, to rzeczywiście źle, to źle powiedziałem, ale że mogłem, bo mnie się wydaje, że nie skończyłem, powiedziałem, a że nie jedynym, a jeżeli mówiłem jedynym,
aha,
to
rozumiem.
Z tej RPSX-a.
Dobrze, może ja źle usłyszałem. Okej, natomiast może ja źle usłyszałem. No.
Ja rzeczywiście tutaj już wytłumaczę się. Ja skończyłem 7, pierwszą, tą oryginalną, 6, chyba 5. 9, która była przez wiele lat moją ulubioną, ale już nie jest. 12, remake 7 i 16 i 15 mam niedokończoną, rozgrzebaną od wakacji chyba. I to nie wiem, czy tych ostatnich, czy tych wcześniejszych. Także ja nie uważam się za eksperta, ja nie lubię tego określenia, bo ja jestem
entuzjastą. Ja wiem, ale wiesz, ale w porównaniu ze mną, no to wiesz, no ja skończyłem tylko 16 i 7 remake tak naprawdę, tą pierwszą. Także wiesz.
No właśnie, tak nawiązując do tego.
Ja chciałem jeszcze tylko powiedzieć jedną rzecz. Myślałem, że się do Rafał coś doda. Natomiast ja chciałem powiedzieć generalnie, że ja jestem po prostu od kilku lat. Ja jestem po prostu fanboyem. To i jakby wiesz, ja nie lubię tego określenia. Nie lubię, uważam, że w ogóle takie przyklejanie łatek jest bez sensu. Ale jeżeli.
Ty nie używaj słowa fanboy, fanboyem, użyj słowa grupi.
Jestem groupie, stary, fanboyem, wielkim fanem, neofitą i tak dalej, Square Enix i po prostu uważam, że to jest genialna firma i jak spojrzę na ostatnie lata w ogóle i gry, które zagrałem na Switchu, głównie na Switchu, chociaż one to były wieloplatformowe gry, to nie były gry tylko na Switcha, to szczerze powiedziawszy takie najprzyjemniejsze doświadczenia, zwłaszcza w RPG-ach, wiesz, czyli w tych grach, w których oczekujesz właśnie jakiejś fabuły, jakiejś historii, jakiejś opowieści, postaci, jakiejś właśnie ciekawego takiego rozwinięcia fabularnego, no to jest to właśnie Square Enix, kurczę. I nie wiem, mam takie nieodparte wrażenie, ja w ogóle nawet nie próbuję z tobą, Damian, polemizować, bo moim zdaniem nie jesteś godzien po prostu, jeżeli mówisz, że Final Fantasy XVI, że tamto, to moim zdaniem, no stary, no jakby graj dalej.
Ale co, ale z czym polemizujesz? To powiedz, z czym chcesz polemizować?
Nie, właśnie nie chcę polemizować, bo ja szczerze powiedziawszy, wiesz, ja szczerze powiedziawszy jestem, uważam, że tak naprawdę jakby Square Enix to jest jakby, no nie wiem, w tej chwili to jest jedna z niewielu firm, która, czy tam są po prostu, pracują niezwykle zdolni ludzie, jeśli chodzi o, wiesz, o pisanie tych fabuł i mimo tego, że to są gry z dużymi budżetami, że to są gry, wiesz, skierowane do masowego odbiorcy, to te fabuły są fantastyczne, wiesz, wiesz, jak patrzę, ja wiem, że Live Alive to jest, powiedzmy, wskrzeszenie starej gry, nie, ale Octopath Traveler, Triangle Strategy, wiesz, to są wszystko gry z niesamowitymi fabułami, nie, już nie mówię o Final Fantasy XVI, która absolutnie jest jakby świetną grą, czy Final Fantasy VII w ogóle, tym remake'u, który jest też jakby zupełnie inną grą, jakby, jak mi się niesamowicie, wiesz, podoba jakby takie zupełnie jest inny odcień odbioru Final Fantasy VII, Final Fantasy VII Remake, Rebirth, to są jakby, wiesz, jakby zupełnie inaczej są rozłożone akcenty. Zupełnie inaczej są rozłożone te akcenty, jak porównasz to do 16. I moim zdaniem, wiesz, jak ludzie opowiadają, wiesz, to grajcie sobie w te Spider-Many, grajcie sobie tam w, nie wiem, w jakieś tam Star Wars i inne rzeczy. Jakby to jest, wiesz, to jest inna wrażliwość, to jest inne podejście, to jest inna w ogóle, ja jestem zafascynowany po prostu tymi grami i zafascynowany tą estetyką, zafascynowany, wiesz, tym jakby tym podejściem i ja po prostu się rozpływam w tych grach i uważam, że to jest naprawdę, i w ogóle ubolewam nad tym z jednej strony, że na przykład 16 się tak słabo sprzedała, tam słabo, no nie wiem, tam 3,5 miliona kopii ostatnio, jak czytałem, to nie jest może jakiś imponujący wynik. Ale z drugiej strony też tak sobie myślę, no dobrze, no ale to wiesz, to są perły przed wieprze, nie? Jakby, wiesz, jakby no nie każdy jest, nie każdy dorósł do tego, żeby to zrozumieć, bo to nie są historie, wiesz, oparte na jakichś takich prostych schematach, na jakichś tam jednak ci twórcy, jakby oni dotykają zupełnie jakichś innych rzeczy, wiesz, i próbują powiedzieć coś więcej, tak myślę, o kondycji, jestestwie, o bycie, o człowieku, wiesz, no tak jak dobre fantazy, tak jak dobre science fiction, dobra literatura generalnie, która dotyka, jakby używa metafory, używa jakiejś opowieści, wiesz, jakiejś historii po to, żeby tak naprawdę to nasze życie jakoś tam ubogacić, żeby nas też jakoś, wiesz, uwrażliwić, nie? I myślę, że to są takie gry, więc... Tak. Więc wiesz, więc jakby oczywiście może być się też... można nie zgadzać, nie się można zgadzać, ale wiesz, no także nie wiem, no ja, takie jest moje zdanie.
Znaczy,
ja
nie wiem, czy można się nie zgadzać. Uważam, że trzeba się zgadzać, bo ty nie mówisz nic takiego, co było kontrowersyjne. Ja tak sobie nawet myślę, że tu musi być chyba jednak ten, chyba że tutaj jako eksperci od fantasy mnie poprawicie, ale no jednak jest jakiś taki pierwiastek w tym, że Japończycy traktowani jako tak, znaczy jednak, jako tacy nie, znaczy nie wiem, czy można powiedzieć, bo to jednak jest oczywiste, że jednak wpływa kultura Zachodu na nich, nie, bo to widać w tych elementach, w tym, że ta gra jest bardziej taka, przynajmniej na pierwszy rzut oka, nie, jak to powiedzieć.
Ale mówisz o której?
Chodzi mi o rycerzach, o 16, ale wiesz, chodzi mi o to, że po prostu jest pewna wrażliwość właśnie japońska.
Ja myślę, że 16 na pewno jest, 16 na pewno jest dużo bardziej zachodnia, że tak powiem. Nie?
Tak, znaczy ja nie chciałem, bo to jakieś takie mity arturiańskie, bo mi nie chodzi o te mity arturiańskie, tylko chodzi mi o to, że po prostu rycerze, wiesz, takie rzeczy, te zamki, ten taki motyw jak... Nie, że z gry o tron, ale wiecie, to jest taki ciężar gatunkowy. No plus jednak coś więcej. Ale bardziej mi chodzi o to, że Japończycy, i tutaj taką śmiałą tezę własną, jak to się mówi, z głowy, czyli z niczego stawiam, że oni jednak, mimo że wpływ Zachodu jest, to oni zawsze zachowują jakąś taką pewną własną strukturę. Dlatego te ich opowieści czasami są tak dziwne, ale Zachód też i akceptuję w tym aspekcie. I tak sobie pomyślałem, no bo znasz oczywiście Studio Ghibli. Jakie tam są fantastyczne historie. To co w internecie, bo nawet Oscara dostał chyba jakiś film Studio Ghibli. A jak nie, to się mylę. Nie wiem, tutaj proszę się mnie poprawić. Ale wiem, że to są takie filmy, które oglądasz i możesz oglądać wielokrotnie i one po prostu mają coś w sobie. A to są takie czasami, wydaje się, proste historie z jakimś takim elementem realizmu magicznego i je chłoniesz, nie? To samo tak sobie pomyślałem, że jak już przejdziesz wszystkie gry od Square Enix, to wydaje mi się, że Atlus, nie? To będzie taki następny twój taki punkt zaczepienia.
No, wiesz, ja Atlusa nawet może znam bardziej niż Square Enix tak naprawdę, wiesz, z tych różnych swoich doświadczeń. Jednak, jakby nie chcę tych wątków rozwijać, natomiast jeśli chodzi o 16, to wiesz, to wydaje mi się, że to jest jakby zupełnie inna gra, zupełnie inna opowieść i to jest fascynujące zupełnie, stary, że w zeszłym roku wychodzi Final Fantasy 16, które jest grą dużo bardziej, myślę, zachodnią w tej swojej takiej, powiedzmy, fabularnej strukturze, a z drugiej strony, a przynajmniej na pierwszy rzut oka, a z drugiej strony parę miesięcy później wychodzi Final Fantasy VII Rebirth, który jest grą, jakby jest taką, wiesz, jest taką fascynującą zupełnie podróżą do estetyki, do pewnego sposobu ukazywania bohaterów, do pewnego sposobu ukazywania wątków, jakby takim powrotem charakterystycznym dla, z jednej strony, powiedzmy, nie wiem, lat 90. jakiejś przeszłości, a z drugiej strony jednak takim zupełnie czymś innym. To jest zupełnie, wiesz, no ludzie na przykład mówią, że to jest takie infantylne, ta Tifa, ten Aerith i tak dalej, ale, ale dla mnie to jest fascynujące. To jest w ogóle zupełnie niesamowite, jak ta historia jest pokazywana i to jest w jakimś sensie przeurocze w ogóle, jak ten wątek romansowy, czy powiedzmy, bo ja nie wiem, czy romansowy, ja nie wiem, jak to się skończy. Ja nie grałem w siódemkę oryginalną, ja jestem w ogóle jakimś takim totalnym neofitą, jeśli chodzi o siódemkę, nie?
Tam zdaje się, można wybrać chyba między Tifą a tam Aerith.
No więc tak, tak. Ja w ogóle słyszałem taką bardzo ciekawą opinię, jak ktoś mówił o tym, że jak w latach, powiedzmy, 90. Ci młodzi ludzie grali w tak jak my byliśmy wtedy młodzi, nie? Grali w tą siódemkę, no to tam, zdaje się, można było nazywać te postacie. Nie trzeba było wybierać tych imion, tak jak Barret, Tifa, Aerith i tak dalej, tylko mogłeś im wprowadzić z palca jakieś tam zupełnie, i ktoś opowiadał na jakimś zachodnim podcaście, że po prostu tą Aerith i Tifę nazwał dwiema dziewczynami, w których się po prostu podkochiwał w szkole, nie? Które gdzieś tam... I to w ogóle było fascynujące, bo dla mnie ta siódemka w gruncie rzeczy to jest taka tak naprawdę trochę romansowa opowieść w gruncie rzeczy. To jest niesamowite, że z jednej strony masz opowieść taką, powiedzmy, o tej bandzie, która walczy z wielką korporacją i to są de facto tacy ekoterroryści. Też ostatnio widziałem takie świetne porównanie, ktoś mówi, że w tamtych latach, w 96 roku, czy tam wtedy, kiedy to wyszło, zachodni deweloperzy tworzą gry o jakimś Spyro, o jakichś takich bzdurach, a Japończycy robią grę, że się wcielasz w ekoterrorystę, nie? Więc jakby w ogóle jakieś totalnie, jakby ta jakby niesamowita taka inność tej gry, taka nie, właśnie to, co, wiesz, dla mnie obca, no bo mnie ominął ten fenomen siódemki. I wiesz, jakby patrzę na tą siódemkę, na tą opowieść, nie? Zwłaszcza w zestawieniu do szesnastki, bo ja skończyłem siódemkę remake w zasadzie przed chwilą, zanim zacząłem grać w Rebirth, nie? I to jest tak, że ja skończyłem tą grę i to jest zupełnie inna opowieść, to jest zupełnie inna skala, zwłaszcza siódemka moim zdaniem. Ta skala jest zupełnie mniejsza, nie? To jest jakby... I w ogóle te postacie jeszcze narysowane taką grubą krechą, wiesz, ale jakby to nie jest zarzut, nie? To nie jest wada tej gry, ale narysowane taką grubą kreską komiksową, jednocześnie też wizualnie ta gra jest taka duża, w sensie, że te postacie są takie duże, takie wielkie na ekranie i jednocześnie... Te postacie nie udają ludzi, tylko wyglądają jak wyjęte z anime, a jednocześnie przeniesione w 3D, jakby anime ożyło i weszło na ekran, wiesz. No po prostu dla mnie to jest, nie no, to jest fantastyczna sprawa, no ja jestem zafascynowany, wiesz. I tak samo siódemką, chociaż przyznam szczerze, znaczy Rebirth, nie? Jakby przyznam szczerze, że w momencie, jak ta mapa mi się na samym początku gry, tam w tym pierwszym regionie, pojawia się taki moment, że ta mapa się nasyca różnymi znacznikami i nagle się okazuje, że masz mnóstwo tych aktywności pobocznych, to trochę mnie odrzuciło na początku, bo tak sobie pomyślałem, kurczę, to co to, ja teraz mam grać w Assassin's Creed'a i mam mieć 50 znaczników na mapie i za nimi latać? Ale na szczęście to było tylko chwilowe, tak? Bo jakby to, gdzie ta gra błyszczy, to jest ta fabuła, to jest ta opowieść, to są te animacje, to jest sposób prezentacji tych... wiesz, to nie są dialogi, jak oglądasz, nie wiem, nudne, gadające głowy ze Starfielda, nie? Tylko to są po prostu wyreżyserowane cutscenki, to wiesz, ale jak wyreżyserowane? Kurczę, ten rosz cały, nie? Ten gość na motorze z Midgaru. I w tym remake'u, i w tej drugiej części w Rebirth, już nie będę spoilował, ale jak się pojawia, stary, ale to było gdzieś w trailerach. Kurde, normalnie, no to jest w ogóle, to jest jakiś, to jest kosmos, nie? I jakby, ja naprawdę, ja ubolewam nad tym z jednej strony, właśnie ubolewam nad tą sprzedażą tych gier, bo moim zdaniem Square Enix to są tacy ostatni Mohikanie po prostu. To są ludzie, którzy są w stanie zrobić, wiesz, ty tak czujesz, że to jest takie... Kurde, że to nie jest takie wyciśnięte przez jakiegoś project managera, który teraz wymyślił. Wiesz, ja to porównuję do Assassin's Creed'a. Assassin's Creed to jest dla mnie i w ogóle, albo nawet Pandora, stary, to co ostatnio graliśmy, to jest kwintesencja takiej growej nudy, wyciśniętej przez project managera, który dostał projekt, Roman, to ty teraz robisz grę i macie tutaj deadline'y i robicie, nie? Ci Japończycy też dostali deadline.
Myślę, że akurat to kwestia tego, co mówisz o Ubisoftie i tego, to jest wynik i dokładnie tego, co niestety uderza przynajmniej uderzało przez jakiś czas, ale mi się wydaje, że to takie kino, może nawet nie arthouse'owe, ale takie niezależne, które się przewija znowu do mainstreamu, że to zwycięży, że tak jak było w tym podcaście, o którym kiedyś wspominaliśmy w poprzednim odcinku, który raz nagrywaliśmy, albo w tym jednym wcześniej, że po prostu pewne elementy teraz musisz rzucić do każdej gry, bo chcesz, żeby każda gra była dla każdego. Wiecie, takie wyświechtane mówienie, że Nasza gra spodoba się każdemu. Jeśli chcesz grać skradankowo, to możesz skradankować. Właśnie możesz w wysokiej trawie się schować. Możesz...
No jest crafting, nie chcesz, wiem o co chodzi. Wiem.
No tak, no. Ale wiesz, ale też zwróć uwagę, Damian,
i wypolerowuje
na
się, wyciąga pewne rzeczy. A tak, ale chodzi mi o to, że tylko chodzi mi o to, że pewne rzeczy się wrzuca. Wiecie, chodzi o takie, że w tym momencie mamy pewne taki kulturowy tygiel i musimy mieć wszystko. Jak masz taki nagle w jednym odcinku, powiedzmy, jakiegoś serialu na Netflixie, bo to jest taki najlepszy przykład do bicia, no nie, że tak się wyrażę, jest wszystko, musi być wszystko, nie? Kulturowo, obyczajowo i no tak, tak dalej. Mimo, że to nie nosi w ogóle żadnego znaczenia w treści. Wiecie, to jest po prostu tylko dlatego, że ktoś tam jest od tego, żeby pilnować, żeby pewne rzeczy rzucać. A jak masz taką niezależność do tego, że nie, mamy historię
ale
do
wiesz, powiedzenia, ale
jeśli dana postać ma być
tylko tu muszę zrobić
taka czy siaka, to my...
Bo ostatnio też nad tym myślałem, nie? Ostatnio myślałem nad takimi dyskusjami, które się pojawiają, że tam, wiesz, nie wiem, jakby dzisiaj Disney zrobił remake Star Warsów oryginalnych, to na przykład, nie wiem, Han Solo byłby kobietą, Chewbacca byłby, nie wiem, czarnoskórym...
Ale niech będzie!
Niebinarną postacią i tak dalej, nie? Ale... Poczekaj, tylko chcę dokończyć, nie? Jakby ja się nad tym zastanawiałem, bo ja nad tym myślę. Dla mnie to nie jest problem. Niech, a tak jak mówisz, niech tak będzie. Bo
tylko
nie to jest ważne,
sens.
Że oni zamieniają te
postacie.
Ja wam powiem
postacie. Takiego fajnego case'a jeszcze a propos Disneya teraz.
Tylko poczekaj, tylko ja dokończę. Bo... Tylko ja, wiesz, chodzi mi o to, że nie to jest ważne, że oni zamieniają te postacie. Czy, nie wiem, czy dzisiaj jest taka moda, że zmieniamy kobiety na mężczyzn, a mężczyzny na kobiety i tak dalej. Tylko chodzi o to, czy finalnie to dzieło, które powstało, czy ono się broni. Bo wiesz, jak przypomnę sobie Final Fantasy VII Remake, to tam też jest taki wątek, powiedziałbym, w jakimś sensie... Nie, przepraszam, nie remake, czekaj, już mi się myli. Czy to był remake, czy to był... Na pewno w 16 jest ten wątek taki homoseksualny. Ale on się broni, stary. Rozumiesz,
no bo
on
ma,
jak, on jest, jak oni są powiedziane w
całej... Sens.
Dokładnie, jak oni są powiedziane, co więcej, wiesz, ta postać się wpisuje w całą opowieść i tak dalej. Więc jakby, wiesz... I to robią Japończycy, nie? W ogóle mnie to uderzyło, nie? Czyli takie najbardziej dzisiaj, można powiedzieć, konserwatywne społeczeństwo, ale jedno z tych bardziej konserwatywnych społeczeństw mimo wszystko, nie? Więc jakby nie to jest ważne, że zamieniają kobiety na mężczyzn i tak dalej, tylko ważne jest to, jaki powstaje efekt końcowy, nie? I jeszcze na koniec, już Rafał, ci oddaję głos, chciałem powiedzieć, przypomnij sobie tą Pandorę, przypomnij sobie to, co Ubisoft teraz wydał. No okej, robisz te questy, robisz te wszystkie zadania, oglądasz tą fabułę, ale szczerze, ja spędziłem w tej grze 20 godzin i po prostu te wszystkie questy, to wszystko po mnie spływało jak woda po kaczce. To było takie nic nieznaczące, takie mdłe, takie...
No ale
okay,
ta refleksja przyszła
grało,
po...
Fajnie się strzelało,
no właśnie,
nie?
Ona przyszła później. Tutaj... Jak już zobaczyłeś, że to jest tak nudne, bo tak naprawdę nic nie wnosi, że to jest wszystko od linijki. Bo na początku pamiętam, że ci się podobało, mówiłeś, że tam siedziałeś, machałeś tymi rękami, że kumbaya i tak dalej. Ale widzisz... To jednak cię zmęczyło.
No ale nie wróciłem do tej gry, stary. Nie wróciłem do tej gry, to właśnie to mnie skończyło. A wiesz, a jak sobie myślę o tych grach od Square Enix, właśnie Triangle Strategy, 16, teraz 7, stary, te postacie, te historie, jakie to jest napisane, wiesz, jak to jest ułożone w ogóle fabularnie, nie? Jak to jest, tak. Ja po prostu, wiesz, ja się zastanawiam,
dajmy Rafałowi dokończyć ten
już,
ten case.
Dobra,
ten
to
case.
Okay.
Bo to jest taka, to jest taka malutka digresja na propos tego Disneya, że oni są tacy poprawni i multikulti i tak dalej, ale chyba wczoraj albo przedwczoraj, ale chyba wczoraj zwolnili faceta, który był showrunnerem tego animowanego serialu X-Men 97, który jest kontynuacją tego kilkusezonowego hitu X-Men Animated Series, bardzo znanego, leciał w Polsce na Fox Kids i ludzie go uwielbiali. I zwolnili go właściwie bez słowa wyjaśnienia, po prostu facet tydzień przed premierą serialu został wywalony. On napisał już drugi sezon. No a co to jest? Biu? On ma Biu de Mayo, nazwisko. De Mayo, Biu to jest imię. I co jest dosyć ciekawe, to fakt, że on jest czarnoskórym gejem, nie? I skasował wszystkie swoje social media, nie ma żadnego komentarza, inni twórcy bardzo gdzieś tam krążą wokół tematu i co mnie strasznie śmieszy, że się nagle okazuje, że facet miał gdzieś tam OnlyFans swój, nie? Profil i tu wychodzi właśnie takie bycie poprawnym politycznie pod publiczkę. Ja się nie zgadzam z tym, że to wszystko jest wykalkulowane w Excelu, ta ich poprawność, to jest to ich takie Pride Month, czy tam te Black History Month, to jest wszystko przez panów białych w błękitnych koszulach i garniturach w jakimś tam biurowcu wykalkulowane, tak jak wątek homoseksualny w Star Warsach, że jak mrugnąłeś, to nie wiedziałeś, że tam był, w tej nowej trylogii, gdzie czarnoskóry bohater znika, w zasadzie nie jest ani przez moment główną postacią, mówię o tym chłopaku Bojega, co go gra, były szturmowiec. Przecież to jest człowiek, który mógłby być zastąpiony przez w drugiej i w trzeciej części przez droida. To jest, wiecie, tak samo jak Damian powiedziałeś, że mamy ta różnokulturowość i te wszystkie możliwe odcienie seksualności, kolory seksualności. To jest wszystko po prostu... To reprezentacja, mówią, że jest ważna. No, okej, tylko że...
Ważna, jeśli ma jakieś znaczenie w historii. Właśnie to jest to... Ja ci przepraszam, że ci wejdę teraz słowo, Rafał, bo tylko chcę odnieść się do jednej rzeczy. Mhm. Pamiętacie, bo był taki mem niedawno, gdzie pokazywali zdjęcie z Rodziny Zastępczej, że gdyby Rodzinę Zastępczą robił Netflix, no nie? I tam było zdjęcie, prawda? Wiecie, jak wyglądała Rodzina Zastępcza? Tak. Jak wyglądały te dzieci?
Chłopak był jeden,
ale to był
Romek,
kapitalny...
jeden był biały.
Tak, to był kapitalny serial, dlatego właśnie, że on pokazywał pewne... Był takim... On, tam wszystko miało sens. To nie było tak, że tak. Wiesz, no to były dzieci z Rodziny Zastępczej, a to, że były z różnych takich kultur, no to było niezwykłe.
Uczył Polaków, to jest zabawne, bo to jest serial z głębokich lat 90., no bo może teraz przesadzam, ale wydaje mi się, że z połowy lat 90. i on uczył Polaków tolerancji i tam miało wszystko sens, tak? Tak jak powiedziałeś. Teraz ta różnokulturowość to jest, nie jest reprezentacja, tam nie ma, to nie, czasami się, oczywiście są seriale, które się skupiają na środowiskach gejów, transwestytów, queerowe w ogóle seriale, jasne, to tak, ale teraz, że wiesz, że jak ktoś tam, jakiś tam kolega z trzeciego planu jest gejem i ma chłopaka, no to tylko pokazuje, że... co pokazuje? No, że jest koleś z drugiego planu i ma chłopaka, no to nic nie pokazuje w zasadzie, nie? To nie jest tak, że...
To nie ma żadnego znaczenia dla
młody
historii,
chłopak,
właśnie o to chodzi.
Gej może się z nim utożsamić, bo to jest, wiesz, no... większość tych pierwszo- czy drugoplanowych postaci, no to one są, mają love interest i to jest heteroseksualna para. Bardzo, bardzo rzadko się zdarza, żeby było inaczej. Ja zauważyłem coś ciekawego, jeżeli chodzi o Tyniona. Tynion IV, który pisze komiksy, on pisał bardzo długo Batmana, pisze ten Departament Prawdy. Teraz wychodzi od nagle jego komiks World Tree. Też jest komiks, o którym mówiłem wielokrotnie, Miły dom nad jeziorem. On całkiem sporo tego napisał. Wychodzi też Deviant, który kupuje w PDF-ach sobie na Amazonie. I wiecie, to wszystko łączy te komiksy to, bo Tynion nie jest homoseksualistą, ale każdy jego główny bohater, albo tak jak w Miłym domku nad jeziorem, no tam powiedzmy trzy postacie są homoseksualne, czy cztery, tam z 12. Każdy główny bohater jest homoseksualistą i to nic nie niesie ze sobą. Absolutnie nic nie niesie. To, że ten facet wraca do domu i tam jest facet, a gdyby była kobieta, to by nic nie znaczyło. Absolutnie oni nie mają... To dla mnie to jest absolutnie bez sensu w ogóle wprowadzać mu postać do relacji, bo to nic nie niesie ze sobą. Gdyby on wrócił do mieszkania, tam był kot, to byłaby taka sama, ten sam,
no tak, koniec. Ale z tego, co mówisz, to może też oznaczać, że gdyby tam była kobieta, czy nie wiem, koza, czy cokolwiek innego, to też by nie miało większego znaczenia. Więc szczerze powiedziawszy, po prostu to tylko świadczy o tym, że być może ten wątek, generalnie wątek tego życia jakiegoś tam w cudzysłowie rodzinnego jest, nie wiem, niepotrzebny, źle napisany i tak dalej. Ale nie dlatego on jest źle napisany, że tam jest postać, wiesz, tego... tylko dlatego, że po prostu, wiesz, no to jest...
Ja się zgodzę z tym, co mówi Rafa, bo ja niedawno oglądałem film Ambulance, nie wiem, czy widzieliście, z Jackiem Gyllenhaalem. Wiecie, film jest krótszą formą niż na przykład książka, niż jakieś takie dłuższe, niż serial, więc tam pewne rzeczy muszą mieć większy sens, większy związek przyczynowo-skutkowy niż tylko zadeklarowanie pewnej rzeczy. Przecież jakby to był normalnie taki film, który miałby iść do kina, to pewne rzeczy, wiecie, w naturalny sposób zostały wycięte z tego, bo nie są potrzebne. Wiecie, tak kiedyś tyle rzeczy były wycinane, całe postacie były wycinane z filmów, bo po prostu nie pasowały do tego, albo burzyły rytm, albo w końcu później
reżyserowie... No tak, ale wiesz, ale też z drugiej strony, ja nie wiem, z tego co mówisz, to jakby ja z drugiej strony myślę sobie, że nie ma czegoś takiego jak, że jakby nie każdy film będzie zawsze idealny i zawsze będą słabe filmy, które będą miały słabe sceny, słabe wątki i po prostu oglądamy te sceny, oglądamy to wszystko i mówimy, no dobra, to jest słaby wątek, tak? Ale to nie jest słaby wątek dlatego, że tam jest taka czy inna postać. Natomiast jeszcze do jednej rzeczy chciałem się odnieść do tego, co mówił Rafał, że to jest wszystko takie wycyzelowane, ustalone razem z księgowymi, korporacyjnie, tak, te wszystkie jakieś Pride Weeki i tak dalej. Jak najbardziej się z tym zgadzam, że tak jest, że jest coś takiego. Natomiast z drugiej strony, wiesz, może to jest też kwestia nastawienia, bo ja zawsze mam takie nastawienie, że okej, ktoś narzuca mi pewne rzeczy, ale jak ja jestem w stanie to wszystko wykorzystać, żeby opowiedzieć, jakbym był filmowcem, reżyserem. No, przychodzi do mnie księgowy, mówi, damy ci budżet na ten film, ale pamiętaj, musi być taki i taki wątek, musi być takie i takie co. I teraz ja jako reżyser, czy jako twórca gry, mówię, okej, to ja teraz napiszę historię i ja to zrobię w sposób taki, żeby to było fajne. I ja wiem, że to, i żeby to było takie, żeby to coś mówiło, bo ja chcę coś wyrazić tą grą i okej, oni mi narzucają tam, wiadomo, a chcesz mi powiedzieć, że w latach 70. jak powstawały, nie wiem, pierwsze Gwiezdne Wojny, czy jak powstawały, nie wiem, te pierwsze filmy Spielberga, to tam nie było producentów, którzy to narzucali? No też byli, też coś narzucali, też byli, mieszali, też się wtrącali.
Ale ja
nie?
Uważam, że...
I to jest właśnie miara
uważam,
twórcy,
że jest
nie?
Taki
miara...
trend... Wiem, mera twórcy, okej. Okay. Ja uważam, jest taki trend, który patrzę sobie po książkach i mam wrażenie, że coraz mniej ludzie, wydawcy, ludzie, którzy stoją za wydawaniem i też myślę, że to samo jest, tyczy się scenariuszy, przykładają wagi do dobrego redaktora. I to jest, wiesz, kiedyś książka, nie wiem, jakaś powieść, miała 200-300 stron i to była duża, jak sięgniesz po jakieś tam rzeczy z lat, nie wiem, sprzed 50 lat, to te powieści nie są, oczywiście na Wojnę i Pokój i tak dalej, takie rozbuchane, ale niektóre powieści, które są naprawdę spokojne, mają 150-200 stron. A teraz czytam jakiś, nie wiem, biorę sobie do ręki, nie będę wymieniał nazwiska, ale biorę sobie horror do ręki, nie? I ten horror ma 750 stron i tam jest po prostu... połowa do wywalenia, w sensie nic nie wnosi. To jest absolutnie, nawet w kryminałach, wiesz, był taki okres czasu, że czytałem sporo polskiej literatury i ja czytam to i mówię, to tutaj nie ma absolutnie sensu. Te sceny, które całe rozdziały były do wyrzucenia, bo one nie niosły nic ze sobą. I to jest, wydaje mi się, też case tego, że ci scenarzyści najlepsi to dostają Oscary, a reszta pisze i nie umie wątki, nie umie jakoś rozwinąć postaci. Nie, jeżeli ta postać jest, nie wiem, homoseksualna czy transpłciowa, to oni nie potrafią tego inaczej napisać. Tutaj chapeau bas dla Square Enix i wrócę do tematu Final Fantasy, bo wątek w 16, postać, która no jest lancą królestwa i tam jest bardzo fajnie to poprowadzone, fajny wątek miłosny, fajne rozstanie, naprawdę to jest bardzo dobrze napisane i a to nie jest jakiś wielki wątek, przyznajmniej Julesz,
jeszcze chciałem się odnieść do tego właśnie co mówisz, ale to też właśnie dzięki temu, bo oczywiście dzisiaj mamy do czynienia w ogóle, to jest szerszy problem, z zalewem generalnie, jakby wiesz, to masa rzeczy powstaje, dużo więcej tych książek się wydaje niż kiedyś, dużo więcej filmów, dużo więcej gier i dużo więcej szmiry. I tak naprawdę dużo łatwiej, paradoksalnie, jest nam właśnie powiedzieć, że jak natrafiamy na taką perełkę, jak natrafiamy na coś, co się wyróżnia, bo większość to jest właśnie taki chłam, na który po prostu wiesz, no ja niestety, ja patrzę na to bardzo brutalnie w ostatnim czasie i na przykład dla mnie takim kwintesencją chłamu jest trochę niestety Ubisoft w ostatnim czasie. To jest taka firma, która robi chłam po prostu, która zalewa rynek chłamem, no takim, takimi grami dla narkomanów growych, co? Którzy muszą mieć podłączoną kroplówkę i wiesz, i po prostu grać w gry, nie? I te gry...
Oni się trochę zamienili w Disneya wśród gier, wiesz? I wiecie, kiedy to nastąpiło? Kiedy oni się musieli tłumaczyć 10-15 lat temu, kiedy
tak
robili
samo,
pierwszego,
słuchaj,
Assassin's Creed'a i nie wiem, czy pamiętacie, ale żeby uniknąć wtedy jakichś takich nieprzychylnych komentarzy, że portretują na przykład, nie wiem, chyba Bliski Wschód w jakiś taki niekorzystny sposób, no to pamiętacie, to po raz pierwszy chyba się pojawił wtedy taki komunikat, że studio jest wielokulturowe i że różnych religii i tak dalej, nie? Taki disclaimer na początku filmu. Czy gry, przepraszam.
No ale to wiesz, ale
chodzi
to,
mi o to
się pojawił, tylko że pierwszy Assassin's Creed był okej, okay, no, wiesz, tak, jakby ja nie mam negatywnej opinii, tak jak zapamiętałem pierwszego
Assassin's Creed. Właśnie, ale chodzi mi o to, że dlaczego już wtedy się bali tak bardzo opinii jakiejś tam małej grupy ludzi, bo wiedzieli, że będą, nie wiem, takie portale jak Polygon, które wyciągną to, że nie wiem, nie ma ani jednej takiej czy takiej postaci w takiej takiej grze. Wiecie, o co chodzi.
Zdaję sobie sprawę z tego. Ja myślę, że tam jest jeszcze jeden problem. To znaczy, to są tak wielkie zespoły i tutaj może to jest trochę nawiązanie do twojej rozmowy z prezem, że nie za bardzo jest osoba, która nad tym panuje. Ja wspominam, bo tak naprawdę ostatnią grą Ubisoftu, którą przeszedłem od dechy do dechy, to był Assassin's Odyssey. Bardzo fajna gra, ale fabuła koszmarnie poprowadzona, poszatkowana. Można było wyłuskać bardzo fajne wątki postaci, jak ta postać gdzieś tam przez te wszystkie rozdziały z nami była i później był jeszcze jakiś tam DLC dodatkowy, darmowy i pewne rzeczy wracały, to było bardzo spoko i rzeczywiście uważam, że tam jest dużo fajnych rzeczy, powiedzmy perełek, klejnotów w takiej masie erzacu, takiego chłamu, jak to nazwałeś doskonale, to oddaje, takiego chłamowatego napisania, takiego wepchnięcia jakiegoś dosyć ciekawego wątku w tą chłamowatą w tą, no bo tak jest, tą wojnę zakonów, to takie naprawdę było momentami bardzo ciekawe, a czasami po prostu miałem niesmak, jak to było spłycone albo przetworzone.
Ale jaki to jest spadek, prawda, od drugiej części, kiedy ja uważam, że Assassin's Creed 2 to jest jedna z najwybitniejszych gier pod każdym względem, pod względem gameplayowym, bo oni rozwinęli pewne rzeczy pojedyncze, wrzucili elementy na przykład, nie, z tych trójwymiarowych Prince of Persia, dodali fantastyczną postać zapomniałem nazwiska.
Dobra, masz Ezio, ale ma Ezio
Auditore da Firenze.
Auditore, tak. De Firenze. Po prostu fantastyczna była. To była taka postać właśnie jak w tych grach z Kreixa, który po prostu automatycznie bardzo szybko zaskarbiałeś jego, znaczy zaskarbiała twoją sympatię. Byłeś podekscytowany jego przygodami, czy tam jakimiś drobnymi, czy tymi większymi, tymi jego... bo tam był taki moment, taki element fircyfikowatości, nie wiem, jak to powiedzieć, tych kontaktów z kobietami. Wiecie, po prostu to była taka postać, którą od razu mogłeś polubić, a jednocześnie gra była tak skonstruowana przez te trzy części, nie, że ty też właściwie... ona, znaczy nie są, bo my się nie starzeliśmy tak szybko jak ta postać Ezio, ale my go tak poznawaliśmy od tego chłopaka młodego, później przez starszego i tak dalej, i tak dalej. I po prostu dla mnie ta historia, tego pokazanie tego świata i tak dalej było idealnie zbalansowane. Później właśnie był ten moment wrzucania wszystkiego. Ja w ogóle czasami myślę, że ograniczenia, to jest na pewno znacie to, bo to jest jakby pewnie już niejednokrotnie opisane przez kulturoznawców i tak dalej, że kiedy twórca ma ograniczenia, zwykle z tych ograniczeń tworzy arcydzieła, znaczy przez te ograniczenia, bo nie może po prostu, wiecie, przeładowywać. Jak ma na przykład, nie wiem, tylko trzy farby, to z tych trzech farb no nie namaluje jakiś fantastyczny obraz, nie? A jakby miał całą paletę kolorów, to się gdzieś zagubi. Oczywiście to jest abstrakcyjny przykład, ale ja sobie tak znowu odwołam...
Słuchamy tych samych podcastów, mam wrażenie.
Tak, tak? O. Ale nie, ja to chciałem to odnieść na przykład do Doomguya. Tam jest kwestia tego, że kiedy tworzyli Dooma i kiedy tworzyli później Quake'a, to był taki moment, że oni naprawdę mieli mnóstwo pomysłów, co oni by tam chcieli zrobić, co wrzucić, ale przez te pewne ograniczenia oni musieli zdecydować, co będzie w tej grze. I takim przykładem, ja nawet nie wiedziałem, że Quake od tych pierwszych zapowiedzi, od tego, skąd się wzięła w ogóle postać, nie, w ogóle kim miał być Quake, a później co zostało w tej grze, to po prostu, wiecie, no to o 180 stopni się wszystko zmieniło, nie? Z gry jakiejś takiej, która być może byłaby z trzeciej osoby, albo, nie wiem, bohater byłby jakiś wojownik z wielkim, potężnym młotem, zrobili strzelankę, gdzie ograniczyli praktycznie wszystko, co tam mieli, do takiego absolutnego minimum, a to, co jednak zostawili, to dopracowali, to doszlifowali to do perfekcji i dlatego Quake jest jedną z właśnie z takich gier, o której, wiesz, która się zapisała wielkimi literami w historii gier, a później jak Romero miał, powiedzmy, dużo pieniędzy, bo Eidos zasponsorował, no, dał pieniądze na stworzenie studia Ion Storm i tam oni mieli za dużo tych pieniędzy. I tam było tak, że okej, robimy najpierw na silniku Quake'a, bo wzięli licencję od id Software, później się okazało, że już wychodzi Quake 2, więc wzięli na silniku 2 i zaczęli wrzucać wszystkie pomysły. Nie było takiego twórczego ograniczenia, ale koniec końców się skończyło tak, że wyszła bardzo słaba gra, bo jednak nie potrafili się skupić na jednej rzeczy, się chcieli za dużo w niej wprowadzić. W międzyczasie tam, powiedzmy, Vion Software sobie dłubali Deus Exa, który jak fantastycznie wyszedł. To też nie taka prosta gra, więc dla mnie najważniejsze dla twórcy jest to, żeby jednak tworzył pod pewną presją, bo dzięki temu wyjdzie jakieś dzieło i dlatego też my wspominamy niektóre filmy z PRL-u, które mają niesamowitą warstwę takiej interpretacyjną, tylko właśnie temu, że oni działali pod pręgierzem cenzury i pewnych rzeczy nie mogli wprost powiedzieć, a dzięki temu udało się wtedy zrobić coś, co możesz interpretować, oglądać na kilka razy i widzieć różne rzeczy, no nie? A już nie chcę wchodzić w
gry. Ale wiesz, ale to tak samo mógłbyś dzisiaj powiedzieć, że w jakimś sensie tym ograniczeniem jest to, że musisz uwzględnić w swoim filmie, bo tego oczekują księgowi, tego oczekują producenci, tego oczekuje, powiedzmy, jakiś tam establishment, który czuwa na czele korporacji. Musisz uwzględnić wątki, nie wiem, homoseksualne, czy biseksualne, czy takie, czy owakie.
Znaczy, no i teraz to by nazwał, dobry, nie, kreatywny... narzuceniem z góry, braku
no ale to jest właśnie narzucenie tak. Z góry i wiesz, i teraz dobry twórca i twórca twórczy, kreatywny i tam, gdzie jest taki kreatywny ferment, no to zrobią to w sposób dobry, tak? Czego przykładem jest właśnie Final Fantasy XVI, a twórcy, którzy niekoniecznie, no po prostu wrzucą na siłę te wątki po to, żeby one były, żeby wszyscy byli zadowoleni, tak? I wiesz, niezależnie od tego, jakie by one były. Ale jeszcze jedną rzecz chciałem właśnie powiedzieć odnośnie, tylko teraz chyba straciłem wątek już, odnośnie tego, co Rafał mówił,
A propos redakcji, że książki nie mają redakcji, że są.
Nie, a propos redakcji, już wiem, odnośnie tych gier, wiesz, i odnośnie tej długości, bo ja mam wrażenie, niestety, od pewnego czasu, że właśnie chyba, wydaje mi się, na pewno od Assassin's Creed Odyssey, a być może nawet i wcześniej, jakby te gry są sztucznie wydłużane. To są, wiesz, Assassin's Creed Odyssey to jest gra na 100 godzin, czy tam, nie wiem, 80. Valhalla to była gra też na jakieś 80 godzin, wydaje mi się. Ale mam wrażenie, że te gry są sztucznie wydłużane. Te 80 godzin nie wynika z tego, że tam jest niesamowicie interesująca i frapująca historia, tylko ona jest, być może ta historia byłaby ciekawa, gdyby była opowiedziana w 15 godzin, ale że producent powiedział, robimy wielką grę z 1000 znaczników, bo ludzie muszą płacić abonament i w nią grać, no to wiesz, to ona jest rozwodniona, tak? To ona jest pełna z takich wątków nic nieznaczących, które nic nie wnoszą, które wiesz, które tak naprawdę są niepotrzebne. I w takim finalu na przykład, wiesz, czy 16, czy właśnie 7, ja mam wrażenie, że ta długość gry, ja nie mam wrażenia, że te gry są za długie, albo że one są sztucznie przeciągnięte. Jakby ta długość wynika z tej opowieści. Żeby pomieścić, żeby ta opowieść była taka, jaką doświadczasz, jaką przeżywasz, to ona taka musi być. Ja nie mam poczucia, że ktoś na siłę stworzył mi jakieś, wiesz, elementy w tej grze, czy wrzucił jakieś elementy, które w sposób sztuczny przedłużają, wiesz, tą rozgrywkę. I to jest, myślę, też istotny jakiś element. No tak. Nie?
No i moim zdaniem to jest bardzo ważne dla jednak pewnych zmian kulturowych, żeby te wszystkie rzeczy, które właśnie są, o których mówimy, niektóre są wprowadzane do tego, były zrobione w taki sposób, żeby nie można było ich kwestionować właśnie w taki sposób, jak niestety one się same podkładają, nie, jakby to powiedzieć inaczej, że gdyby to wszystko było tak płynnie i naturalnie, to byśmy do pewnych zmian kulturowych dochodzili, no bo wiecie, zmiany kulturowe są naturalne, nie? To jest coś, na co nie mamy wpływu, no bo kolejne pokolenia jednak wprowadzają pewne rzeczy się zmieniają związane z technologią i tak dalej, i tak dalej. No ale wiecie, no to nie możemy się im opierać, tylko właśnie chodzi o to, żeby to wszystko, nie, miało jakiś taki głębszy sens i nie było robione.
No ale to ja się z tobą nie zgodzę, powiedz, bo to znaczy, zawsze będzie grupa ludzi, która będzie mówić, to jest źle, bo tu zrobili na siłę, bo tu zrobili tak.
Maria Skłodowska-Curie musiała wyjechać do Paryża na Sorbonę, bo wiesz, w Polsce nie mogły kobiety studiować.
No tak, ale wiesz, starzy zawsze będą mówili, za moich czasów. Ja dzisiaj czytam wypowiedzi, wiesz, na różnych grupach na Facebooku i czytam wypowiedzi moich rówieśników i ludzi w moim wieku, albo niewiele starszych, albo ciutkę młodszych. I mam wrażenie, jakbym czytał wypowiedź, jakbym się przeniósł w czasie, jak ja byłem młody i nie wiem, i słuchałem wypowiedzi starszych. No, że jakby oni sami stajemy się tymi starymi dziadami, z których się kiedyś naigrywaliśmy, nie? Ciągle wracamy do jakichś gier z przeszłości, ciągle wracamy do tego, o, wtedy to było, wtedy to robili. Dzisiaj też się robi, dzisiaj też powstają świetne gry i też powstają świetne filmy i też powstają świetne książki, które w żaden sposób nie ustępują temu, co było kiedyś, nie? Tylko jakby... Wiesz, no, mamy inne czasy.
Znaczy, wiesz, co jest, patrzymy na świat troszeczkę tego... przez pryzmat z tych wszystkich platform streamingowych. I tutaj niestety też bije się w pierś, bo gdybyśmy bardziej też wyglądali poza te okienka, to na pewno byśmy znaleźli, bo tak jak mówisz, no, jest nadprodukcja popkultury i w naturalny sposób jest dobrych filmów pewnie tyle samo, co zawsze było, może nawet jest więcej. Ale tych filmów fatalnych, złych, czy to samo z grami, no nie? Jest jeszcze więcej. Po prostu i teraz jest coraz trudniej nawigować w tym, bo czas nie jest z gumy. Doba się nie wydłużyła z 24 godzin do 48. Musimy manewrować i teraz się coraz po prostu bardziej bijemy w pierś. I ja to mam, i to był temat, który jak sobie myślałem, że będziemy o tym rozmawiać, to tak mówię, o tym bym pogadał. Ale myślę, że to może przełożymy na kolejny odcinek, ale to jest właśnie kwestia tego, że takiego wypalenia. Wiecie, że kiedy gram w grę, która mnie nie cieszy, ale już tyle czasu zainwestowałem, no to chcę ją dokończyć, bo chcę mieć to domknięcie. Wiecie, to takie, że okej, ja zakończyłem to i tak dalej.
Ja nie mam problemu, żeby...
A nie potrafię tak odrzucić czasami. Tak?
Ja
ja skończyłem, no bo już mówię, tyle zainwestowałem, chcę już dokończyć tą historię. To samo mam z niektórymi książkami. To wiele osób tak ma. Ale są rzeczy, które są właśnie krótkie. Są takie gry, które ci nie męczą.
To można wyleczyć, wiesz. To się leczy.
Wiem. I to one są takie te. Komiksy, moim zdaniem, to jest świetny sposób na to, żeby w krótkim relatywnie czasu właśnie poczuć takie... znaczy mieć to uczucie spełnienia, że się właśnie z jakąś historią zapoznało, zakończyło w jakimś takim krótszym czasie. No bo książkę możesz czytać, nie wiem, 10 godzin, powiedzmy, nie wiem, jak to czyta, a komiks przeczytasz dwie.
Jakby ja tego trochę nie kupuję, tej twojej argumentacji, bo to tak jak właśnie to jest taki argument, że ja muszę mieć ten achievement, ja muszę to trofeum powiesić na ścianie, że ja to badziewie, które nie było warte splunięcia i tak przeszedłem i tak skończyłem, bo po prostu wiesz, bo nie wiem, bo grałem 20 godzin, to będę grał jeszcze kolejne 20. No ja zupełnie mam inne odczucia. Ja nie mam, uważam, że to też można wyleczyć, takie podejście, nie? Jeżeli coś ci nie sprawia przyjemności, to po co się zmuszać do tego? Po co to czytać? Po co czytać książkę? Wiesz, ja rozumiem, że jeżeli...
Ale co jeśli na przykład w ogóle granie zaczyna ci nie wiesz, bo
no
po prostu nie trafisz na takie gry...
Mogę wam wejść w słowo na chwilę? Bo moim zdaniem złe rzeczy są też potrzebne. I nie mówię o rzeczach tak złych, że aż dobrych. Tylko mówię o złych rzeczach, które czasami trzeba przeczytać, czasami trzeba obejrzeć, żeby docenić te lepsze, albo przynajmniej tak jak w naszym przypadku, gdzie rozmawiamy sobie o kulturze, o różnych tekstach kultury, czy to są gry, czy komiksy, czy filmy, czy seriale, to żeby mieć też lepszy wokabularz, ale też pewnego rodzaju oczytanie, tak, to skreślę cudzysłów, żebyśmy wiedzieli, że gdy patrzymy na jakiś tekst kultury, to on wcale nie jest taki zły, bo powiedzmy jest w górnej części skali niż w tej dolnej, ale jeżeli nie poznajemy tej dolnej części skali, to nam się to wszystko wykrzywia. I dlatego uważam, że czasami nie warto, ja zgadzam się z tym lesem, ale są pewne teksty kultury, które przynajmniej tak mi się wydaje, należałoby poznać. Ja niestety no, nie jestem osobą, która by podzielała pasję Damiana i nie znam w ogóle kinematografii hinduskiej, indyjskiej, bollywoodzkiej. Ale na przykład oglądam kino koreańskie i już trochę rozumiem to, jak są kręcone na przykład ich dramy telewizyjne, tak to się mówi na seriale ich. Rozumiem pewne, że tam historia, która by w Ameryce można byłoby nakręcić 1,5-godzinny film, tam trwa 10 odcinków, nie? Ale dlaczego tak to jest kręcone? I wiesz, i dzięki temu, że zacząłem trochę tego oglądać, bo chciałem się dowiedzieć, czym jest ta koreańska nowa fala, koreańska fala, to też doświadczyłem dobrych rzeczy i złych rzeczy. Dlatego wydaje mi się, że jasne, czasami szkoda czasu. Czasami szkoda czasu na kolejnego Far Cry'a. Czasami szkoda czasu na, nie wiem, kolejnego bezsensownego shootera. Bo wyszło dziesiątki podobnych i to nic nie zmieni ci. Czy ty przejdziesz tę grę, czy nie, nic nie poznasz. Co cię wzbogaci. Ale czasami jest gra, która jest w jakiś tam sposób miała być dobra, ale w nią nie zagramy. Jak na przykład ja nie zagram w Starfielda, a ona się okazuje zła, a ja mi trochę brakuje argumentów, bo ja nie znam tej gry. Ale wy ją znacie i wy możecie, dzięki temu jesteście bogaci, graliście ileś tam godzin w tą fatalną grę i możecie o tym rozmawiać. Możecie, macie ten argument, to porównanie.
No tak, ale wiesz, ale ja tutaj jednak mimo wszystko powiem tak. To wszystko zależy o czym jakby po co w ogóle oglądasz te filmy. Bo jeżeli tak jak mówisz, chcesz zaznajomić się z kinematografią, ze stanem dzisiejszej kinematografii koreańskiej, To jest normalne i to jest wręcz wymagane, że skoro chcesz poświęcić temu jakiś swój czas i jest ci to do czegoś, nie wiem, czy do twojej wiedzy jakiejś kulturoznawczej, czy do twoich badań naukowych, czy po prostu do twojej zwykłej ciekawości świata jest ci to potrzebne, to jest to oczywiste, że to robisz. Natomiast ja bardziej mówię z perspektywy, jakby ja się nie czuję, ja nie mam, wiesz, jakby nie czuję się, kiedyś może recenzowałem gry i się tym. Dzisiaj jestem bardziej, wiesz, zwykłym Julesem, który sobie od czasu do czasu gra i od czasu do czasu sobie coś o tym powie. I dla mnie, i myślę, że z perspektywy zwykłego gracza, ja wszystkim to bardzo głęboko doradzę. No jeżeli jesteś zwykłym graczem, zwykłym człowiekiem, który po prostu konsumuje tą kulturę w jakiś sposób, po co się zmuszać? Po co się w ogóle męczyć i maltretować nad grami, które ci nie sprawiają przyjemności? Obniż poziom trudności. Graj w tą grę chwilę, jak cię znudziła, to w nią nie graj. I tyle, bo ona też nic nie wniesie do twojego życia, poza tym, że sobie trofeum dopiszesz na końcu. Chyba, że twoim celem jest zdobywanie calaków, albo nawet nie calaków, tylko w ogóle trofeów na PlayStation Network czy na Xboxie. No to wtedy co innego, no to wiesz, no jeżeli ktoś ma... To wszystko zależy od tego, po co coś robisz. I teraz jak to później wpływa na to, co robisz. Natomiast co do zasady, wydaje mi się... Że wiesz, no, pytanie jest takie, czy żeby być krytykiem muzycznym dzisiaj, ty potrzebujesz obsłuchać wszystkie płyty Disco Polo? No wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że jak przesłuchasz 2-3 piosenki Disco Polo, to już mniej więcej wiesz, na czym ta muzyka jest zbudowana.
Ale argument Rafała nie jest tak, żebyś słuchał wszystkie, tylko raz na jakiś czas musisz tą jedną...
I moim zdaniem nawet do dyskusji, wiesz, nawet do dyskusji stary, no umówmy się, nawet do dyskusji na temat wyższości tej czy innej, tego czy innego rodzaju muzyki, no nie musisz przesłuchać wszystkich płyt Zenka Martyniuka. Nie musisz przesłuchać wszystkich płyt z zespołu Boys, i czy w ogóle wszystkiego, bo ktoś ci powie, ale zaraz, nie przesłuchałeś tej czwartej płyty w dorobku Zenka, na której to dotykał on poważnych, fundamentalnych problemów, czy dziewczyny są fajne na dyskotece, jak wypiją drinka, czy
no ale wtedy jak ktoś ci coś takiego powie, to mówisz, no dobrze, no to tą chyba jednak przesłucham. Wiesz, o co chodzi, bo nie,
nie
musisz właśnie
wtedy nie musisz
słuchać.
Tego, nie, właśnie nie musisz tego, no tak, tylko najczęściej, wiesz, problem polega na tym, że przesłuchasz, no i co, i guzik, tak, i to jest to samo, nie, to jakby wiesz o tym doskonale, że Zenek Martyniuk nie zmieni twojego życia i wiesz o tym doskonale, organoleptycznie, że jakby to niczego nie zmieni, stary, że to niczego nie doda, bo jakby, bo to wynika też z tego powodu, w jaki sposób ta muzyka jest stworzona. Ta muzyka nie jest stworzona po to, żeby twoje życie ubogacić. Ta muzyka jest stworzona po to, żebyś tupał nóżką. I tak samo jest z każdym innym dziełem. Z komiksem, z książką i tak dalej. Wszystko zależy od tego, po co to jest stworzone. No jeżeli coś jest stworzone przez wiesz, takie gry Ubisoftu, które są robione po to, żeby po prostu być zapychaczem i żeby ten zapychacz... Wiesz, ja jestem trochę przerażony tym, w którą stronę to wszystko zmierza i jak czego możemy się spodziewać po Star Wars Outlaws. Bo ja uważam, że to będzie po prostu jedna wielka... Oczywiście ludzie będą to kochali, to dostanie tam 9 na 10 wszędzie i tak dalej, ale ja się założę, że fabularnie i pod wieloma względami to będzie po prostu porażka. To będzie kolejny Assassin's Creed na 80 godzin, kompletnie nic nieznaczący, kompletnie nie zmieniający, z rozwodnioną fabułą ze wszystkim. No. Obym się mylił, ale obawiam się, że tak będzie. No.
A to jest ciekawe, bo to jest chyba jedna z takich gier, na którą bardzo czekałeś. No. Ale powiem ci jedną rzecz, bo wam, przepraszam, że jest coś takiego, też my doceniliśmy jakiś czas temu kilka takich gier, można powiedzieć, że arthouse'owych wręcz, jakby się odnosić do takiej definicji. Jedną z nich była Immortality. I oczywiście ja doceniłem ją ze względu na to, że po prostu ona naprawdę jest tak, ma taką historię, tam są takie rzeczy i jest tak skonstruowana, że po prostu... No, byłem pod niesamowitym wrażeniem, jak sam Barlow to wszystko zaplanował, jak to wszystko połączył. I niedawno, też chyba z parę tygodni temu, podrzucałem wam ten filmik, chyba robiony przez chyba Noclip, nie tego, chyba Daniel O'Dwyer się nazywa, to jest chłopak z Irlandii, chłopak, który robi naprawdę bardzo fajne dokumenty związane z grami wideo. I w ogóle, jak ja zacząłem właśnie oglądać ten film, ile tam było rzeczy, wiesz, ta miłość sama Barlowa do kina, do kinematografii, tam znajomość historii kina, ile tam jest odniesień, oczywiście, których ja nie wszystkie wyłapałem, no nie, pewne rzeczy były łatwe do zrobienia, ale tam jest tyle rzeczy, o których się mówi w tym dokumencie. I ja nawet doceniając wtedy to Immortality, teraz doceniam je tak z 10 razy bardziej i w ogóle uważam, że sam Barlow jest no jakimś ewenementem wśród twórców gier. Naprawdę. No, ale to też jest taki temat, który... No, ale no, to jest długi temat. Mi się wydaje, że wyczerpał trochę ten element tej naszej dyskusji na jakiś taki specjalny temat. Ja cały czas obawiam się też innej rzeczy, która niestety też wpływa na gry, czyli te przeciągające się produkcje. I jedną z nich jest na przykład Halo seria. Ja wiem, że Rafale, ty nie jesteś fanem serii Halo, no bo nie jesteś Xboxowcem. I nie wiem, czy grałeś w poprzedniej części jakiekolwiek.
Czy grałem w jakiejś części Halo? W jedynkę przeszedłem.
Ale ta najnowsza część Infinity, tak, to już, która ma już swoje lata, która też powstała po bardzo wielu opóźnieniach, okazało się, że nie dowiozła, bo tak naprawdę nie dość, że nie mogli dokończyć tego, co chcieli, to jeszcze z tego, co chcieli i z tego, co mieli, to musieli pewne rzeczy wyciąć, nie? I z tego, co tylko udało im się zrobić, wrzucić jakiś takiego Frankensteina poszywanego grubymi nićmi i to poszło na rynek, nie? Wiesz, że to jest taki paradoks, nie? Bo mówimy o tym, że filmy, że gry, szczególnie Ubisoftu, że są przepełnione aktywnościami niepotrzebnymi, że ta historia przez to traci na rytmie, bo wiesz, zamiast mieć jakieś takie tempo, no nie, które nie pozwoli ci na przykład zapomnieć, dlaczego ty tam jesteś i dlaczego coś tam robisz, to cały czas, wiesz, tutaj odskakujesz, żeby zrobić jakiś znacznik, tu jakiś taki mini quest, tu coś i ja wtedy zapominam, po co jestem, kogo mam uratować, w jakim celu w ogóle cokolwiek robię, no, gdzie jest ten główny quest, a później masz drugą stronę, kiedy okej, owszem, wycięto wiele rzeczy, a tylko dlatego, że w końcu ta produkcja musiała zostać wypchnięta. I tak mi się wydawało, że było kiedyś na początku z Destiny. Oczywiście z Destiny jest grą żywą, a ze serwis, więc ona była rozbudowywana, utrzymywana i ona ma swoich fanów, ale tam też już powoli się chyba sympatia kończy, przecież ludzie są znudzeni, nie? No, no ale to jest taki temat rzeka, panowie. Ja was zapytam i wracając trochę do początku tego odcinka, no chyba, że chcecie jeszcze jakieś takie słowo podsumowania do naszej dyskusji o tym wszystkim, bo nie wiem, czy w ogóle, czy możemy zostawić tą dyskusję tak otwartą, tak niedokończoną trochę. Nie wiem, Rafale, chciałbyś coś jeszcze dodać do tych wszystkich?
Trochę popłynęliśmy przez
tak, bo żeśmy przeskakiwali
trochę. To miał być podcast w ogóle o czym innym.
Tak.
Nie, no myślę, że jest spoko. Zostawmy tak, jak jest. Niech to będzie
otwarte. To być chyba najbardziej odważny ze wszystkich dyskusji, jakie prowadziliśmy, bo żeśmy wypłynęli trochę na takie oceany, rzeczy, które ktoś może nam zarzucić, że w ogóle nie powinniśmy zabierać głosu, nie? Bo
dlaczego?
Bo nie mamy takiej wrażliwości, która pozwoli nam ocenić się.
Ale czemu miałby ktoś nas oceniać? Jakim prawem ktoś miałby oceniać, jaką ja mam wrażliwość? Wiesz, no ja przepraszam, ja się zawsze tak burzę przeciwko takim rzeczom. Jakim prawem ja mam oceniać, czy ktoś jest ten? To jest moja opinia, mam prawo ją wyrazić. No nie wiem, to nie jest podcast dla takich czy innych, tylko na tym podcaście wyrażamy swoje przemyślenia, to co nam w duszy gra. Ktoś się z tym może zgadzać, ktoś może powiedzieć, że jesteśmy, nie wiem... Nie chcę użyć jakichś brutalnych słów, ale ktoś może powiedzieć, ktoś może się z nami zgadzać, ktoś może się z nami nie zgadzać i tyle. No. Ktoś może powiedzieć, że mnie to w ogóle nie interesuje, tak. Wiesz. No.
40-parolatki.
No, mi się wydaje, że nie jesteśmy prymitywami jakimiś takimi, żebyśmy wyrażali aż takie jakieś szalenie kontrowersyjne opinie, które już są, no nie wiem, powinny być zaściankowe, o. Powinny być już
ja bym, Rafał, powiedział inaczej. Ja bym powiedział, że my wyrażamy opinie, które dla prymitywów mogą być kontrowersyjne.
Umiarkowanie progresywni jesteśmy, ale ja też nie mam... Słuchajcie, to nie jest tak, że jak ja mówiłem o tych zarzutach w stosunku do jakichś tam produkcji...
Disneya na przykład.
Platformowych Disneya czy Netflixa. Tylko, że dla mnie to jest bez sensu, że w tym momencie... ta reprezentacja się rozmywa, bo może w Stanach tak to już jest, pokazują to jak naturalnie, że to jest taka absolutnie naturalne, że i musi być postać taka, musi być postać taka, bo taki mają przekrój społeczny, ale to idzie w świat i ja szczerze mówiąc, gdybym był mniejszością, to ja bym nie był zadowolony z takiej reprezentacji. To tak jakbyś, no nie wiem, tam te ich wątki, te postaci nic nie niosą. I to jest smutne, to jest przykre, bo każda mniejszość ma coś do zaoferowania i wiąże się to z jakimiś problemami, wiąże się to z jakimiś traumami, wiąże się to z jakimiś kulturowymi rzeczami, które bym chciał mieć przybliżone. A to wszystko jest właśnie przez to, że robią to księgowi. I księgowi mówią, że musi być to, tak jak w grach. Że musi być skradanie, musi być crafting, musi być rozwijanie współczynników, muszą być drzewka, umiejętności, musimy mieć walkę wręcz, musimy mieć walkę z pistoletem, musimy mieć ciężkie bronie i wiecie, musi mieć kreator postaci, najlepiej skórki, ubranka i tak dalej, i tak dalej. To tak samo robią to księgowi właśnie w serialach i w filmach, platformach i w dużych wytwórniach. I to nic nie ma. Ta reprezentacja
z ubrankami to tylko powiem jedną rzecz, że jestem bardzo za ubrankami, ale nie za ścianami, nie za paywallem. Chciałem przetłumaczyć na paywall, na jakiś polski ten odpowiedni.
Nie wiem, tak, ja nie mówię, nie że te rzeczy są złe. Akurat w grach.
Nie, wiesz co, ja widzę, ile radości Juliuszowi sprawia albo moim dzieciom właśnie to, że w takim Spider-Manie czy w jakiejś innej takiej grze
podczas gry. Takiego grona.
No sam powiedziałeś, jak się cieszyłeś, że ten Steral Blade, że to pierwsze, co będziesz robił, to będziesz przebierał tą laleczkę.
Ja się śmieję, że mnie po prostu, bo tak powiedziałeś, że ile radości sprawia Juliuszowi moim dzieciom, wiesz, to ja jestem. No okej, okay, znaczy nie, no ja się nie wycofuję z tego, jak najbardziej. Ja będę przebierał Steral Blade, tak. Słuchajcie, bohaterkę, będę przebierał stary w co się da, no. Mówiłeś zresztą mi powiedziałeś, że w Baldur's Gate 3 też można przebierać postacie w jakieś sznurki.
No to jest
sznurki,
cudowne.
Więc...
Baldur's Gate to jest...
Poczekajcie,
tylko...
mam dygresję malutką a propos gry, tak dla odmiany, bo to jest trochę growy podcast. Dzisiaj czytałem informację a propos poziomu trudności w Stellar Blade. W Stellar Blade gra będzie bardziej trudna, będzie tym trudniejsza, im bardziej rozebrana będzie postać bohaterki.
Ach, myślałem, że będzie na ogół.
Ale to wiesz co? Ale to jest nawiązanie do Dark Souls, do Elden Ring i tak dalej, gdzie ludzie przechodzą po prostu na golasa praktycznie w samych gaciach i na przykład, nie, z łyżką. No to już by było w ogóle. No, tak, to już by w ogóle było jakby z jakimś patelnią, no nie? Wiesz, Stellar Blade można było przejść, bo to też takie dwuznaczne. Ale nie, ale w na przykład w Spider-Manie to odblokowywanie strojów i tego, ile to daje radości, po prostu to jest niesamowite. To jest, to
ale
jest,
te stroje, rozumiem, w Spider-Manie są, jakby odblokowujesz je w grze, czy musisz za nie jeszcze zapłacić?
Odblokowujesz je w grze. Znajdujesz
jeżeli
je...
Wiesz, jeżeli coś odblokowujesz w grze i to w tej grze jest, to super, to spoko, to ja się cieszę. Tak. Gorzej właśnie jak te wszystkie skórki, wiesz, i te wszystkie jakieś takie stroje, będą, musisz je po prostu, musisz za to zapłacić, musisz kupić jakieś, nie dość, że odblokować w grze, to jeszcze kupić DLC, nie, które to odblokowuje, to już gorzej.
Drodzy słuchacze, panowie, ja teraz otwieram puszkę Pepsi, to nie jest piwo, a ja jeszcze to chcę pochwalić, jeżeli chodzi o ubranka i stroje i tak dalej, to uważam, że świetnie rozwiązał to Jedi, ten ostatni. Bo tam mamy naprawdę tego naszego Kyla Kestusa, możemy ubrać w niesamowite konfiguracje i to też jest bardzo fajnie zrobione, bo to nie jest żadnym paywallem, tam nic nie można dokupić, chyba że tam może coś było day one, jak się kupowało edycję, ale te stroje też nawiązują do wielu epok i wielu frakcji z kanonu i to jest naprawdę bardzo spoko. To aż jest miło popatrzeć, bo to jednak jest jej.
Tak. Panowie, to w takim razie, bo ja chciałem tutaj od razu tak zaczynając, przechodząc powiedzmy do segmentów, co ostatnio graliśmy, to ja chciałem tylko powiedzieć, że w nic nowego nie grałem. Grałem w grę planszową i być może jak będzie jeszcze chwila, to o niej wspomnę i też bym chciał, żeby była chwila jednak na ten popkulturalny kącik, no nie, żebyśmy sobie zrobili, nie wiem, jeśli nie macie nic przeciwko. Jeśli nam starczy czasu, będziecie mieli energię. I wtedy powiem, co powiedzmy mnie ostatnio jeszcze zajmowało, no nie? Bo nie tylko te książki i tak dalej, ale to tyle. No bo jeśli chodzi o gry, no to tylko powiem jedno słowo, że tak, czy tam dwa słowa, że gram w Final Fantasy XVI i fabularnie, to już powiedziałem wcześniej, zaczynam się wkręcać, no bo tak rzeczywiście, no chyba też tutaj dobrą robotę robi ten angielski dubbing. Jakoś tak te niskie głosy naprawdę gdzieś tam fajnie we mnie rezonują, nie? No, no Sida głos jest no, wyjątkowo głęboki, no nie? I to jakoś tak bardzo, bardzo fajnie brzmi. A druga gra, no to jest The Thaumaturge i ja sobie ją powoli gram i jak po prostu ją skończę, to jeszcze wtedy zrobię takie podsumowanie i wtedy będzie... O niej więcej. Na razie mojej opinii nie zmieniłem. Podoba mi się, ale pewne rzeczy mogłyby być poprawione i być może jak będę robił podsumowanie, czy jakiś taki ten, to o tym wspomnę. No i teraz zapytam was, panowie, bo rozumiem, że Rafale nie tylko w Final Fantasy VIII grałeś, czy to jest głównie gra w tym
grasz? Nie tylko. To są pożeracze czasu, to są gry na kilkadziesiąt godzin, więc oczywiście po skończeniu dziewiątki ja się trochę wyzbyłem FOMO, ale też chciałem trochę może nawet powtórzyć sobie remake Final Fantasy VII, a ostatecznie wziąłem tą ósemkę i o niej nie będę na razie mówił, bo będę chciał poruszyć temat dziewiątki i ósemki jednocześnie, bo mam taki pomysł, żebyśmy pogadali, bo przynajmniej ja będę pogadał o tym, że te gry potrzebują remake'ów, tak jak siódemka, ale dopadło mi inne FOMO, bo ostatnio padł taki news, że w ciągu 6 minut ufundowali na Kickstarterze komiks oficjalnie licencjonowany tytułem, powiązany z tytułem Cult of the Lamb. I zobacz, gdzieś tam o tym słyszałem, to Podobały mi się nawet grafiki, bo to takie dosyć mocno grubą krechą, grubym konturem rysowane postaci takich śmiesznych zwierzątek, jakieś dziwne kulty, ale nigdy się na to nie skusiłem, na tę grę. Gdzieś tam miałem ją może w pamięci, ale przeczytałem, że w 6 minut został fundowany i sobie zacząłem to przeglądać i poczułem to FOMO, wszedłem na Stora, zobaczyłem, że Cult of the Lamp jest w promocji, chyba tam trochę ponad 60 zł i kupiłem. I o tej grze chciałbym wam powiedzieć, bo to jest bardzo ciekawe połączenie. Po pierwsze, ta sama grafika. Ona mi się kojarzy trochę i teraz tak nie za bardzo, bardzo was przepraszam, drodzy słuchacze, też nie za bardzo wiem, czy to jest powiązane z Binding of Isaac, bo styl graficzny strasznie mi przypomina właśnie Binding of Isaac. Za tą grą odpowiada, bo to w ogóle wydał Devolver Digital, czyli Devolver ma jednak tam zawsze nosa do fajnych tytułów, ale ja grę zrobiło Massive Monster i ja szczerze mówiąc, przeglądając ich wcześniejsze gry, tam Isaaca nie znalazłem. Jakiś Adventure of Pulse, Never Give Up, także to nic mi te tytuły nie mówiły. Natomiast Cult of the Lamp to jest bardzo ciekawe połączenie roguelike'a i takiej gry trochę w takiego sima, bo idziemy do lochów i bijemy się z pewnym kultem. Jesteśmy ostatnią owieczką, która została złożona na ołtarzu, ale jakiś bóg, jakieś bóstwo dało nam właśnie możliwość powrotu do żywych i po tym każdej naszej śmierci wracamy sobie, ale za cenę tego, że mamy zbudować kult tego bóstwa. I idziemy do lochów, wyciągamy stamtąd różne inne śmieszne zwierzątka, które będą dla nas kultystami i zatrudniamy ich do wyrębu drzewa, do zbierania kamieni, budujemy jakieś tam im szałasy, budujemy pole, w którym siejemy i karmimy im, gotujemy im. Także takie simowe podejście, plus bardzo ciekawe rzeczy w tej odnodze takiej okultystycznej, bo budujemy kaplicę, gdzie odprawiamy msze i w zależności jaki rytuał odprawimy, czy to będzie jakaś uczta, czy to będzie poświęcenie jakiegoś kultysty, czy to będzie jakieś palenie marzanne, czy cokolwiek, z tam obrządku, który sobie wybierzemy, tym mamy różnego rodzaju bonusy i wiecie, my się tą wioską normalnie opiekujemy, musimy sprzątać kupy, które po prostu na nasi kultyści robią, gdzie popadnie i przerabiamy je na nawóz i nawozimy pole. Jeżeli tego nie zrobimy, to oni się pochorują, nie będą pracować. Niektórym tam odbija i stwierdzają, że jesteśmy fałszywym prorokiem, więc musimy ich albo próbować znowu zindoktrynować jakoś konkretnie, albo zakuć w dyby. To wszystko jest takie, wiecie, ultra komediowej otoczce. Te dialogi są takie przerysowane, te postaci są śmieszne. No i za każdym razem, jak idziemy do lochów, to zaczynamy sobie z jakimś tam czarem i z jakimś tam podstawową bronią. Idąc przez lochy, trafiamy na gościa, który handluje kartami. Nie handluje, tylko daje nam kartę tarota, które dają jakieś bonusy. A to mamy jakiegoś sklepikarza, a to coś nam wypadnie ze skrzynki. Te areny, te pokoje, w których tam mamy, to mają oczywiście albo jakieś czasami pułapki, a to są coś ukryte, czasami trzeba coś pokombinować, jakieś przeciwnicy, którzy wskrzeszają, którzy zakopują się w ziemi, którzy spadają z nieba, no także tam mamy to naprawdę urozmaicone i wciągnęło mnie to, tak, któregoś razu, znaczy tego pierwszego dnia, nie, bo oczywiście to było tak, że odpaliłem grę i mówię, a sprawdzę, jak to wygląda i ten początkowy ten haczyk mnie złapał i poszło 6 godzin. Gdzieś tam o drugiej w nocy stwierdziłem, że
za jednym razem?
Spać, bo za pierwszym razem, tak, bo ja wstaję o 5:30, więc no nie mogę sobie pozwolić na to, żeby nie mieć chociaż 3 godzin snu. I słuchajcie, no gra jest rewelacyjna, jest śmieszna, jest zabawna. Ma kilka poziomów trudności. Z tego co zrozumiałem, to ten poziom trudności nie odnosi się tylko do tego, jak ciężkich mamy przeciwników w lochach, ale też do pewnego rodzaju tam rzeczy, które się dzieją w naszej wiosce. Bawię się wyśmienicie. To jest ten mechanizm roguelike'a. No, polega na tym, że jak zginiemy, to tracimy część rzeczy, które w tym lochu znaleźliśmy, surowców też między innymi, bo o surowce jest ciężko. Wybieramy sobie też losowo, to są te wszystkie komnaty ustawiają się, wybieramy sobie też tak drogę, że mamy mapkę i przy wejściu do lochu wybieramy sobie, czy chcemy teraz iść po kolejnego kultystę i mieć kolejne ręce do roboty, czy jednak darujmy sobie to i pójdźmy po drewno, bo tam na mapce zaznaczone, że w tej odnodze jest drewno, bo drewna nam brakuje, wycięli nam wszystkie drzewa już kultyści i no nie ma z czego budować. Także jak giniemy, wracamy z trochę z mniejszym urobkiem. Mamy bossów, którzy nie są jakoś specjalnie ciężcy. Spodziewałem się jednak trochę na tym normalu większego wyzwania i nie wiem, czy nie zwiększę sobie, bo pierwszy boss rzeczywiście padł po na pierwszej próbie, drugi boss chyba raz zginąłem. Do tego otwierają nam się na takiej głównej mapie jeszcze inne miejsca. Mamy taki mały domek, gdzie można grać w kości i całkiem fajna gra w kości jest. Mamy też oczywiście plażę i łowimy ryby. Także jest element mój ulubiony z gier łowienie ryby. I bardzo zachwalam i polecam, bo jeżeli ktoś może nie szuka jakiegoś szalenie ciężkiego roguelike'a, ale ten aspekt budowania wioski kultystów go interesuje, to jest coś, co mi się wydaje, że odróżnia ten tytuł od takich roguelike'ów, które ja grałem. Bardzo przyjemna gra i nie zniechęcajcie się tą taką przyjemną otoczką, bo to jest trochę mylące. To jest, kiedyś był taki serial z 20 lat temu, Happy Tree Friends, gdzie zwierzątka z lasu były pocieszne w pierwszej tam minucie, a w następnej sobie robiły straszne krzywdy. Tam wybijały sobie oczy, nadziewały się, rozrywały się i to jest raczej tego typu humor i tego typu gra. Tyle ode mnie.
Juliuszu, ty w co ty ostatnio grywasz? Oprócz tego Rebirth.
Ja jestem monotematyczny.
Ale to jest z tych japońskich RPG-ów tego jednorożca. Co to jest za gra i o co w tym chodzi? Chociaż kilka słów, bo...
No ale ja skończyłem jeszcze Final Fantasy VII Remake, o którym w ogóle nie mówiłem.
To prawda.
Ja wiem, że ja tak szybko...
No tutaj to najmniej sobie pogadać, że się mogę rozłożyć w fotelu i posłuchać, bo panowie
nie,
tutaj
nie, no ja nie chcę tu specjalnie dużo nawet poświęcać, znaczy uważam, że Final Fantasy VII Remake jest super grą i po prostu...
Zakochałeś się w Tiffie? Powiedz to, tak szczerze.
Erid.
A, czyli jednak
moja
wrażliwość, tą samą ścieżką,
moja wrażliwość to jest Erid, stary.
Mm-hmm. A jednak, widzisz, no ja jednak te ciemne, czarne włosy, to jednak wiesz, ja jestem, moje serce jest należy do Tiffy.
Znaczy, tak, Erid mi się oczy. Skojarzyła, wiesz, jest tak oderwana od rzeczywistości i tak, zwłaszcza delikatna w remake'u chyba. Jest lubię nagle taką postacią, powiem. Wiesz, od czapy trochę, wiesz, jakby, która się pojawia i z tymi kwiatami, wiesz, i z tymi wszystkim, nagle jest, tam dochodzisz, bo jej nie ma od początku, nie, na początku jest Tiffa, nie? I nagle spotykasz tą Erid, znaczy ona jest na początku powiedzmy w tym takim wprowadzeniu, ale jako ta dziewczynka z kwiatami, nie? A później jest taki jakby jej wątek się pojawia, że on ląduje w tym kościele i tak dalej. I wiesz, ona jest tak oderwana od rzeczywistości i taka pokręcona w takim pozytywnym sensie, że jakby od razu skradła moje serce. To
zdecydowanie. To jest super postać.
No, znaczy tam w ogóle, wiesz, słuchaj, tam nie ma słabych postaci, nie?
No, uwielbiam ten moment, kiedy masz grę rytmiczną, że jesteś w Honeybee i musisz tańczyć.
A, to jest, uważam, że to jest genialne, stary. W ogóle ten i w ogóle później to, co się dzieje, wiesz, z tym Cloudem, jak on z tego wychodzi i tam jest taka scena, że jakby gracz kontroluje Erid i tam ci się pojawia ten guzik, żeby go zagadywać, nie? Ale on nie chce w ogóle z nią gadać, bo on jest przebrany za dziewczynę, umalowali mu paznokcie, nie? I on jest taki obrażony, że on teraz... To jest kapitalne, to jest fenomenalne. To tak oddaje w ogóle tą taką... takie, wiesz, takiego urażoną dumę chłopca, którego przebrali za dziewczynę, wiesz? To jest świetne, to jest fenomenalne. W ogóle, znaczy, wiesz... Tylko, że Rebirth robi coś więcej, bo jakby w remake'u... Remake jest taką grą, moim zdaniem, i to nie jest wada w żaden sposób, ale ja mam takie wrażenie, że jest taką grą bardziej linearną, bardziej liniową, bardziej skondensowaną i skoncentrowaną na tej historii. I nawet jak są te jakby sekwencje, gdzie masz jakieś zadania poboczne, to tego jest mało, nie ma za bardzo tych obszarów, które możesz eksplorować. Jakby ta historia jest stosunkowo liniowa, stosunkowo cię prowadzi od punktu A do punktu B. Natomiast w Rebirth jest tak, że jakby tak jak mówiłem o tych znacznikach, nie, no to ta dość szybko ta gra ci pokazuje, że okej, no jakby masz fabułę, masz te zadania poboczne, ale masz też mnóstwo jakichś pobocznych aktywności, a do tego jeszcze on top masz dodatkowe aktywności poboczne, typu gra na pianinie, gra w karty, wiesz, znowu są oczywiście te, nie wiem, nie chcę wam spoilować, nie, ale tu znowu są te tańce, wiesz, Dance Dance Revolution w wykonaniu Square Enix, które są genialne po prostu w tym Rebirth. I w ogóle uważam, że wiesz, że jakby te postacie, które tu występują, nie, no bo wiadomo, na koniec siódemki pojawia się ten Red 13, ten pies, lew, nie wiem, jak to tam nazwać.
Tygrys.
Tak, to wiesz... Bubr. I słucham?
Krowa, bubr, łoś.
Tak, i wiesz...
Tak, którym jest Red.
No ale wiesz, ale jakby... A w drugiej części, to w Rebirth to jest... Rebirth, nie wiem już, jak mam mówić, bo zaraz mnie tam wszyscy krytykują, ale jakby wiesz, to jest już grywalna postać, ta drużyna jest w ogóle większa i jakby możesz sobie swobodnie zawsze masz 5 osób, no, pewnie później więcej, nie? Ale jakby masz całą drużynę i możesz sobie zmieniać, która trójka ma być tą podstawową, nie? Do walki. Więc jakby, wiesz, dużo takich rzeczy. Ja w ogóle też powiem szczerze, na początku nie byłem za bardzo przekonany co do tego systemu walki w remake'u i do końca nie jestem jakimś takim wielkim fanem tego wszystkiego. To znaczy z jednej już to, jakby to ogarnąłem i to przełączanie i tak dalej, to jest wszystko spoko, ale szczerze powiedziawszy to jest jakiś tam powiedzmy taki... No, nie mogę powiedzieć, że jakby w 100% mi się to podoba, ale też nie jestem jakimś, wiesz, nie jestem jakimś tam przeciwnikiem, nie? Natomiast no gra jest, wiesz, no gra jest kompletnie jakby ta historia idzie zupełnie w inną stronę, nie? Jakby nagle to uważam, że w ogóle w remake'u jakby ta historia jest dużo bardziej kameralna. W ogóle bardzo mi się podoba, jak jest pokazane, że ten Cloud na początku remake'u jest takim najemnikiem, który wszystko robi za kasę. I go nie interesuje w ogóle, wiesz, żadne zaangażowanie, jakaś planeta, jakieś takie rzeczy, jakiś, wiesz, ekoterroryzm. On to ma gdzieś. On w ogóle nie czuje żadnego związku z tą sprawą. I w ogóle sposób, jak to jest pokazane, jak na koniec gry, oni wszyscy są w jednej drużynie. I nawet na początku Rebirth są takie nawiązania, że oni sobie z tego żartują, że tam zrobimy coś, ale jak to będzie tyle kosztowało, nie? Takie mrugnięcie okiem. W ogóle cały ten, ta cała podróż z tymi postaciami jest niesamowicie, moim zdaniem, opowiedziana. No i wiesz, no ja tak sobie celebruję trochę tego Rebirtha, no ale oczywiście Dachman nie chce słuchać o Final Fantasy, więc...
Nie, ja właśnie bardzo teraz... chcę słuchać. Ja bardzo chcę
nie chcesz,
słuchać.
Nie, bo to... Znaczy ja uważam, że w ogóle wiesz, no ja mówię, no ja jestem...
Nie, ja po prostu nie wniosę nic do dyskusji o remake'u, ani o Rebirth. Przepraszam, Rebirth, przepraszam, widzisz, nawet tyle lat się uczy angielskiego i nie...
Po
nie,
polsku
nie,
nawet nie umiesz.
Słuchaj, nadajmy polski tytuł, Odrodzenie. Final Fantasy VII Odrodzenie.
Ostatnia Fantazja VII.
Odrodzenie.
Urodzenie. Wyrodzenie. Przerodzenie.
No odrodzenie. Przyrodzenie. Rebirth. Przyrodzenie. No w każdym razie gra jest, wiesz, no jakby... tak, wiesz, tam narzekają, nie? No, gram, ale wiesz, ta gra 30 klatek, wiesz, ja się przyzwyczaiłem już do tych 30 klatek. Też mi to jakoś tam... To nie jestem wielkim fanem. Czekam na łatkę, bo rzeczywiście w tych 60 klatkach ta grafika jest mocno rozmyta, ale szczerze, jakby to mi nie przeszkadza, stary. No po prostu ta gra jest fantastyczna, wiesz. I to jest gra, w którą podejrzewam, że będę grał... No nie skończę jej pewnie w marcu, na pewno nie skończę w marcu. Na pewno nie skończę... Być może w kwietniu pewnie ją skończę. Ale myślę, że chcę jej poświęcić, wiesz, chcę sobie podkrywać tą historię, podkrywać te postacie, pograć w tą grę karcianą, która jest kapitalna, zresztą bardzo fajnie zrobiona.
O właśnie, a ta karcianka, wrażenie... jakie tam są zasady tej gry karcianej i czy ona w ogóle ma szansę, żeby ją można było zrobić fizycznie, no lub myślę, ewentualnie, że żeby ona...
A. Myślę, że ma. Myślę, że ma. Znaczy fizycznie to nie wiem, ale myślę, że ma spokojnie, żeby zrobić ją jako osobną w ogóle, wiesz, rozwinąć w osobną grę. Bo ona jest zaskakująco... Jest
na komóreczki taka.
No myślę, że spokojnie, stary. Myślę, że spokojnie, nie? No to tam układasz w rzędach karty, masz 3 rzędy, ty układasz z lewej strony, przeciwnik z prawej. Jak skończycie układać, no to tak już, wiesz, przyspieszam, to podsumowujecie, kto w danym rzędzie ma przewagę, ten w danym rzędzie wygrywa, zdobywa punkty, nie? No ale oczywiście masz niuanse,
nie,
bo masz
snap,
karty, które...
Na przykład ten Marvel Snap, czy
Gwint. Nie, to jest zupełnie coś innego. Ale... Aha. Nie, to nie jest coś w tym stylu, ale to jest, ale jakby zupełnie jest inna rozgrywka. Zupełnie, bo mówię, masz 3 rzędy jakby na planszy i ty układasz od lewej strony przeciwnych od prawej, jak już ułożycie wszystkie karty w danym rzędzie i nic nie można dołożyć, no to gra się i we wszystkich rzędach to gra się kończy i w tym momencie sprawdzacie, kto wygrał, nie? To znaczy to widzisz na początku tak naprawdę, kto od samego początku widzisz, kto wygrał w danym rzędzie, bo ten wynik jest na bieżąco liczony, nie? No ale do tego wiesz, jest jakiś tam deck building, możesz modyfikować te karty, trochę jak z Gwintem w Wiedźminie. To nie jest dodatek, wiesz, na siłę. To nie jest coś wymyślone, co się kupy nie trzyma, tylko to jest jakby coś, co jak najbardziej myślę, że może się spodobać i finalnie może się przerodzić w... Ale nie, wiesz, pytanie... Jakby,
to jest w ogóle ciekawe, bo w niektórych grach to niemal jest taki wręcz w dobrym tonie mieć taką minigrę. No nawet w Horizonie
może
te
tak
takie
było, wiesz,
specyficzne,
może,
strategiczne, słuchaj, taktyczne szachy, nie pamiętasz.
Ale one zdaniem, były, tam... znaczy... Nie,
one się później
nie
psuły, bo moim zdaniem były przeciwnicy mieli za mocne te figury i nie było tam takiego dobrego balansu, ale to jest takie moje wrażenie tylko, bo ja też nie przyłożyłem się, ale Gwinta w Wiedźminie uwielbiałem i uważam, że to, że Gwint później wyrósł na samodzielną karciankę, chociaż niestety zmienił się, bo musiał się dopasować pod to, żeby jednak można było na tym w jakimś stopniu coś zarobić, to jednak ten, ale oddaję ci słowo już.
No dobrze, ale to ja powiem, stary, o tej drugiej grze, tylko właśnie chcę sprawdzić tutaj na mojej aplikacji PlayStation, chcę sprawdzić, ile godzin już gram, bo ja, stary, w Finalu gram 16 godzin, a w Unicorn Overlord 17 w ciągu tygodnia, tak a propos, nie? Tak a propos...
Czyli to nie było tak, że mojego... odpaliłeś na chwilę i mówisz, o,
no nie,
skończę później. To jednak cię wciągnęło.
Nie, no Finala... Znaczy, mówisz o Unicornie czy o Finalu?
O Unicornie.
Nie, no stary, ja Unicorna kupiłem, jakby to mi jeden z naszych słuchaczy przypomniał o tej grze i ja oczywiście ściągnąłem w demo, ale w demo specjalnie nie pograłem i kupiłem na PlayStation i stary, uwierzcie mi, jak ja żałowałem przez ostatnie dni, że ja kupiłem to na PlayStation. Ja po prostu, ja już sprzedawałem tą swoją kopię na PlayStation, żeby kupić na Switcha. Bo po prostu ta gra jest stworzona na Switcha. To jest gra po prostu do grania na Switchu przez dziesiątki godzin, wiesz, w wolnej chwili. To jest... jakby JRPG z taktyczny, czyli tak jak wiesz, jak Triangle Strategy, ale jakby walka jest w czasie rzeczywistym i tak naprawdę wiesz, ja od razu powiem, że jakby ja na początku myślałem, jak zobaczyłem te trailery, to ja sobie tak zakodowałem w głowie, że ja widzę po prawej swoją armię, po lewej armię przeciwnika i ja sobie wybieram jednostki i wybieram im skille i oni się będą naparzać, nie? I ja sobie będę wybierał, który unit zaatakuje. A to jest nic bardziej mylnego. Bo tak naprawdę to jest tak, że akcja się dzieje na mapie danej bitwy w czasie rzeczywistym, gdzie możesz wcisnąć pauzę i wydać swoim jednostkom rozkazy. Jednostka składa się maksymalnie, może się składać z 6 oddziałów i teraz... Albo inaczej, oddział może się składać z 6 jednostek, cholera wie. W każdym razie, ale wiecie, o co mi chodzi, nie? W każdym razie, ja jeszcze nie mam, ja mam na razie oddziały maksymalnie 4x4, nie? Czyli jakby 4 jednostki, nie? I teraz poruszają się te jednostki po mapie i w momencie, kiedy się spotykają z przeciwnikiem, to tak jak w Heroes of Might and Magic, w starej grze, którą wszyscy kochamy, ten gryfon podlatywał do, nie wiem, rycerza i widzieliśmy, jak gryfon tutaj zionie ogniem, a rycerz go pałuje, nie? To tutaj zamiast to się odbywało na tej planszy, to w tym momencie gra robi taki fokus i widzimy naszą jednostkę i tą całą naszą formację tych czterech jednostek i formację przeciwnika i oni się naparzają w taki sposób proceduralny. Mają skille, te skille się odpalają w zależności od... i ty możesz decydować o tym, które skille też wpisać jakieś takie, wiesz, tam ustalić, że na przykład jeżeli oddział przeciwnika spadnie mu życie tam do tylu, to ma się aktywować ta zdolność i tak dalej. Więc to jest takie naprawdę doktorat można zrobić, stary, z tej gry. Natomiast stary, ta gra jest gameplayowo jest po prostu genialna. Jakby dla mnie jest genialna, bo to jest jakby Octopath Traveler w otwartym świecie z taktyczną walką, czyli strategiczna gra i to ja to kocham, stary. Ja to kupuję od razu. Ja jestem zafascynowany tą grą i cały czas w nią gram. Tak naprawdę gram, raz gram Finala, raz gram w to i szczerze nie mogę się zdecydować tak naprawdę do końca, nie? No Finala gram, bo też, wiesz, Final jest kapitalny, dlatego że ja przed chwilą skończyłem remake, znam te wszystkie postacie i jak teraz na przykład jestem w piątym rozdziale Finala i nagle się pojawiają postacie z remake'u, to ja podejrzewam, że gracze, którzy nie grali w remake, no to wiesz, nie wiedzą w ogóle o co chodzi, a ja już wiem, że to są te postacie z tego, nie? Tutaj się ktoś pojawia gdzieś tam w tle, a to jest ta postać, nie? Jakby wiesz... I tak naprawdę gram między tym Unicornem, no.
Wejdę ci w słowo, bo Unicorn to odpowiada za to takie studio z Japonii, Vanillaware.
Wiem, napisałeś. I ja zacząłem stary googlać. I te gry wszystkie są, słuchaj, na PS Plusie. I ja w to
ja
będę
wiem.
Grał.
I teraz, chcę powiedzieć jedną rzecz, że nie wiem, czy to ten facet, który założył Vanillaware, czy to jest jego filozofia, czy to jest po prostu, czy ktoś po prostu przyszedł do tego zespołu, bo to jest studio, które ma ponad 20 lat i oni mają taką filozofię, że ich gry mają być takie, żeby ludzie chcieli w nie grać zawsze, w sensie, żeby one się nie starzały. I one mają specyficzną grafikę, bo to jest zawsze rysowana taka anime, krecha. Ja powiem szczerze, że ograłem ich trzy tytuły chyba do tej pory. Zagrałem w Dragon's Crown. Mam to na PlayStation dużym i na Wicie i grałem w to na Wicie. To jest rewelacyjny beat'em up, który wydawał się na początku jakąś taką krótką, prostą grą, która nagle się jakoś szalenie zaczęła rozbudowywać i coraz ten poziom trudności wzrastał i mimo tego, że bo tam jest też taki element RPG, nasze postacie się rozwijają, kupuje się pewne rzeczy i te takie ataki na powiedzmy plansze przeciwników, gdzie powiedzmy wybieramy, że teraz zaatakujemy to i podczas wędrówki i nie idziemy tam po wszystkich 12 krainach, tylko chyba są 3 czy 4, sprawiały niesamowitą frajdę. Ja do tej gry często wracam, jak sobie podładuję Witej, bo do tej pory taką grą codzienną był dla mnie Lumines i Vita była właściwie cały czas używana, a teraz od ponad roku jest ten Marvel Snap. Ale często wracam do Dragon's Crown. Mieli jeszcze starszą grę, Muramasa The Demon's Blade. To jest taka platformówka walki, która też ma bardzo fajne jakieś tam rozwoje broni, rozwoje postaci, dwie ścieżki, która wygląda rewelacyjnie. To też jest rysowana grafika, bardzo taki gameplay loop, nie? Bo to bardzo wszystko podobne jest. Te plansze są podobne do siebie, ale strasznie wciągające. No i trzecią grą to było 13 strażników. 13 Sentinels Aegis Rim. Którą, tą grę, no to pewnie powtórzę za parę lat dopiero, bo ją doskonale pamiętam. To jest, ja o tej grze opowiadałem i chyba ona była jakoś super wysoko u mnie w zestawieniu 2019 roku, ale dla mnie to jest jeden z najlepszych tekstów kultury, który opowiada o podróże w czasie. I wielu ludzi mówi, że ten aspekt taki, tam jest taki... To jest visual novel, można powiedzieć, ale mamy aspekt taki, że chodzi naszymi postaciami, chodzimy po planszy i rozmawiamy z innymi. To jest taka bardzo prosta przygodówka, ale to wszystko jest tak świetnie narysowane. Tam są sceny dramatyczne, sceny akcje odgrywane przez te postaci, sceny romantyczne. No naprawdę 30 parę godzin, bo jeszcze jest taki, to jest przerywane takimi atakami potworów i my wchodzimy w takie stroje tych sentinelów i walczymy i to jest taki trochę taka turowa walka, coś w stylu nie wiem, no taki turówki, gdzie mechami się poruszamy i mamy ataki, no nie wiem, front mission takie bardzo prymitywne, ale to nie jest aż takie ważne, bo core tej gry, czyli to mięso, to jest właśnie są te rozmowy i to się nigdy nie zestarzeje, bo to wygląda jak film animowany, świetnie zanimowany zresztą, z bardzo fajnym wyborem artystycznym, z bardzo fajnymi postaciami i wydaje mi się, że to, co opowiadasz o tym unicornie, no to też myślę, że to jest coś, co spokojnie będzie można pograć za parę lat. Jeszcze mam jedną ich grę, Odin Sphere, i też gdzieś tam się czaję, żeby w końcu w to pograć. Grimoire też się pojawił jakiś czas temu, chyba w zeszłym roku albo dwa lata temu. To jest ich pierwsza gra chyba z PS2. Może tak, chyba jedna z pierwszych gier z ery PS2. Nie wiem, czy to jest właśnie ich pierwsza. Ale ona ma jakąś taką szaloną cenę jak za taką starą grę, więc na razie się wstrzymuję do jakiejś konkretnej przeceny, chociażby żeby zeszło do poziomu 100 paru złotych, bo to jest teraz ponad 200. Ale to Vanillaware jest strasznie przez... To nie są jakieś wielkie gry, nie? To nie są takie AAA, ale gdzieś bardzo blisko mojego serduszka jest. Świetny deweloper.
Znaczy, wiesz, ja bym tylko powiedział jedną rzecz, wiesz, z tego co mówisz. W przypadku, bo tak właśnie jak gram z jednej strony w Finala, z drugiej w tego jednorożca, to wydaje mi się, że wiesz, fabularnie nie porywa mnie ta gra. Wiesz, fabularnie mam wrażenie, że ona jest... No nie chcę tak jakoś takiej bardzo krytykować, bo wiesz, bo tak jak mówisz, też wydaje mi się, że w moim serduszku zajmie ona szczególne miejsce, bo po prostu ten gameplay, wiesz, jest fenomenalny i mi brakuje takich gier trochę właśnie takich jakby strategicznych, taktycznych, trochę mających jakichś elementów z RTS-a, trochę kombinowania z jednostkami, bo tam musisz kombinować, że są jednostki, które są lepsze przeciwko tym, te są lepsze przeciwko tym, tu masz magów, tych jednostek w ogóle masz od groma, słuchajcie, tam tego jest naprawdę mnóstwo, więc jakby to jest gra, w której po prostu można się całkowicie zatracić, nie? Ale fabularnie myślę, jest taka trochę sztampowa, nie? Ale tak jak powiedziałeś, jest narysowana fenomenalnie. To się po prostu ogląda jak bajkę anime. Jak taką epicką bajkę anime o armii wyzwolenia, w której główny bohater, jego matka straciła koronę, on uciekł i teraz on wraca na ten kontynent jako już młody, dorastający chłopak i będzie jakby odzyskiwał kawałek po kawałku tą ziemię, którą stracił. Więc ten setting jest taki bardzo, wiesz... nośny, bardzo uniwersalny. Natomiast te właśnie wszystkie opowieści między tymi postaciami, te wszystkie dialogi, tak jak opowiedziałeś, nie, że tutaj tu historie miłosne, tu takie, to jest kapitalne. To się ogląda jak bajka. Naprawdę, to się ogląda jak bajka animowana i to jest super. Natomiast jeszcze chciałem się podzielić takim jedną rzeczą, bo ja jak zagrałem, słuchajcie, tak jak mówiłem, na początku myślałem, że to jest wybieramy jednostki po prawej stronie, atakujemy jednostki po lewej, nie? I pamiętam, że zagrałem w to demo i w tym demie na początku właśnie, zresztą tak jak się zaczyna cała gra i też wam polecam, bo podobno to demo jest ultra długie, nie? I ja w ogóle byłem w szoku, słuchajcie, bo jak zacząłem grać w to demo, to tam jest tak, że na początku obserwujesz, jak ta matka właśnie mówi do tego syna, że on tutaj ma uciec, tu jest jakiś Joseph, który się nim zaopiekuje i jakiś tam przyboczny i wiesz, i oni uciekają, a matka oczywiście ginie, ale musi walczyć i tam trzeba wybrać tą jednostkę. Ja pamiętam, że trzeba było wybrać tą jednostkę i pójść i zaatakować tą jednostkę tych przeciwników. I ja pamiętam, że tak sobie myślałem wtedy, no bo oczywiście nie było tej walki, że wybieram jednostki po prawej i walczę z jednostkami po lewej, nie? I tak sobie myślałem, a to może dlatego, że to jest taki początek, że tu jeszcze gra nam nie daje wszystkiego, nie? No ale potem przechodzę dalej, jakiś tam kolejny stage, ruszam jednostkami po planszy, dobra, widzę, że to tak wygląda. Na początku, pierwsze moje wrażenie było takie, nie, to czy ja mam tak patrzeć pasywnie na to, że te jednostki walczą? Boże, jakie to nudne, nie? No ale okej, gram dalej, a potem w ogóle, słuchajcie, po tym, nie wiem, pół godzinie czy 20 minutach grania w to demo, nagle otwarta mapa, otwarty świat. I nagle, stary, grasz w Octopath Travelera, gdzie masz questy, chodzisz po tym otwartym świecie, rozmawiasz z postaciami, masz jakieś challenge, tu jakieś to, aktywności po prostu mnóstwo. Ech, polecam. Polecam Kunczolski.
No ja właśnie patrzę, to demo jest na PC-tach też, tak? Czy tylko to jest na Switchu?
Nie, tego nie ma, właśnie tego nie ma na PC-tach. To jest na PlayStation, na Xboxie i na Switchu. Natomiast Damian, moim zdaniem, ty powinieneś ściągnąć sobie na Switcha, bo może wtedy byś tego Steam Decka wyrzucił w końcu do kosza.
Teraz Steam Decka nie wyrzucę, bo w końcu się zdecydowałem po tych aferach, jak już wyrzucili te nielegalne emulatory, na zainstalowanie Emu Decka. I myślę o tym, żeby emulatory odpalić, ale wiesz, ja tam oczywiście.
Nie no, ściągnij na Switcha,
Deka bardzo
słuchaj,
nie będę go wyrzucał.
Ja ci powiem tak, ściągnij na Switcha demko tego Unicorna. Naprawdę to jest duże demo, w którym możesz dużo pograć. I moim zdaniem spokojnie możesz sobie kupić tą grę i w ogóle odstawić finala i pograć w Unicorna. Tak,
ja
zabrzmie kontrowersyjnie.
Tą historię
no tak, ale mówisz, ciągle mi piszesz, że wiesz, że nie możesz grać w finala, bo telewizor ci zajmują, nie? No to wiesz, a w Unicorna będziesz
no
mógł
bo ja
grać na Switch.
Bo to jest taka epicka gra, że ja próbowałem, oczywiście zainstalowałem sobie to Ciaki for Deck, ale na tym małym ekranie to jest... Ja wiem, że są ludzie, którzy mogą oglądać coś na małym CRT telewizorku.
Aha, no dobra, to następnym razem jak będziesz opowiadał, że skończyłeś na deku jakiegoś Assassina czy jakieś inne gry, to ja ci przypomnę to, co teraz mówisz. Bo wiesz, bo to takie trochę trąci dla mnie hipokryzją, nie? Że wiesz, że są pewne gry, które tak na deku były tak... super, bo się grało.
Prawie spadłem z krzesła.
Ja tylko chciałem powiedzieć, że po prostu ta kompresja tego streamingu, no ale okej, no będziesz mi wytykał, po prostu jest niegodna, bo ta gra
wygląda
dużo lepiej na żywo, na dużym ekranie niż tym.
Okej, nie, Damian, to spoko, nie? Tylko ja ci mówię o tym, że możesz grać, bo tak jak mówię, no ja jestem w rozkroku, ja nie umiem podjąć decyzji, ja nie umiem zarzucić finala, bo te postacie, ta historia, te Aerith, Cloud, wiesz, oni są tacy fajni, nie? Ja się tak z nimi zżyłem w tej siódemce, że ja po prostu no, nie umiem ich tak porzucić, nie? A z drugiej strony Unicorn może nie ma takiej fabuły, która może się równać z finalem, ale ten gameplay, wiesz, to jest takie fajne, takie świeże dla mnie, tak mi trąci tymi Heroesami, mimo że to nie ma nic wspólnego z Heroesami, ale to jakby, wiesz, to jest coś takiego, jak ja powiedziałem jakiś czas temu, że jak zacząłem grać w te JRPG, wiesz, w Octopath Travelera, to ja się przeniosłem do czasów, jak grałem w Icewind Dale. Ja bym dzisiaj kompletnie w Icewind Dale nie pograł, bo dla mnie ten gameplay się totalnie zestarzał, nie? Ale z drugiej strony, jakby te JRPG są czymś świeżym dla mnie, czymś nowym, mimo że czymś starym w jakimś sensie, nie? Ale jednak czymś nowym, co powoduje, że ja, wiesz, że jakby na nowo je poznaję, nie? I tak samo jest właśnie z tym Unicornem, nie? Że jakby z jednej strony to jest, wiesz, ta gra nie ma nic wspólnego z Heroesami. Ale daje mi ten sam vibe, ten sam feeling, wiesz, ten sam flow, nie? Że ja się czuję, że ja jestem tak, jakbym się... A wiesz, Heroes 3, 1, 2, ja pamiętam, stary, to w ogóle jest kosmos dla mnie, nie? To są gry genialne.
No i dlatego ja nie ściągnąłem demo, bo ja słyszałem, ty powiedziałeś, ściągajcie demo, ja słyszałem, no. Że ono jest długie. Ale ja stwierdziłem, że nie, no ja bez sensu, ja nie będę sobie tak dzielił, bo wiem, że teraz nie mam czasu na tę grę. Chcę skończyć tą ósemkę, chcę trochę wyczyścić dysk konsoli, chociażby Alana Wake'a skończyć i go wywalić. Do czego zmierzam? Zresztą ja wiem, że tę grę kupię, nie? I wiem, że będę się przy niej świetnie bawił. Też rozumiem, bo Dachman, ty nie chcesz grać w Final Fantasy, tak? 16 na deku.
No nie chcę, tak, nie chcę grać, streamować sobie na deku.
No rozumiem.
Mhm. Ale ja to też rozumiem, wiesz, ja to też rozumiem, bo on ma rację, stary, bo te ikony, to wszystko.
Ja przechodziłem ten etap z Titanem na monitorze i ja go skończyłem, a później go zegrałem na 50-calowym czy 60-calowym telewizorze, tak? Bo nawet nie pamiętam, jak on ma. Po prostu... wiesz, dla tego pojedynku, tego jednego pojedynku chciałem to powtórzyć i tam powiedzmy stracić godzinę, nie? Mimo, że to przeszedłem, bo ta gra dostarcza właśnie, już o tym mówiliśmy, dostarcza takich rzeczy, które się już nie które się przeżywa właśnie pierwszy raz, bo to jest te walki za ikonami, to jest, jakby to ładnie określić, to jest to, co widzieliśmy wcześniej tylko na cutscenkach. My widzieliśmy to na cutscenkach albo w odpalanych grafikach, a teraz my to robimy. I trochę grałem w taką grę Azura Wrath. To jest gra z tej ery PS3 Xbox 360. I nie skończyłem tej gry, ale ona była właśnie z takim, takie pojedynki jakichś takich dziwnych bóstw właśnie w takiej wielkiej skali, że się nawalało z jakimiś olbrzymami. I tutaj to było pierwszy raz, jak coś takiego zobaczyłem, a tutaj zobaczyłem właśnie Final Fantasy, to na tym wielkim telewizorze z dobrymi głośnikami, to jest niesamowite. Tam jest jeszcze taka muzyka, która... To jest absolutnie scena, której nie zapomnę. To są takie sceny w grach. No, ludzie mają... Ja na przykład nie gram w Call of Duty, ale oni opowiadają, jak... że są jakieś tam... nie wiem, czy jak się do Czarnobyla gdzieś tam się skrada, czy jest wybuch bomby w którejś tam części. To są takie rzeczy, które się nie zapomina, że się tak przeżywa. I ja zdaję sobie sprawę, że dużo jest takich momentów w grach. I takim momentem dla mnie było właśnie tutaj były te walki ikonów, bo mimo tej ostatniej, która była trochę nużąca, sam przyznaj, że to była trochę była za długa z nie, Ultimą.
Nie, ja się nie zgodzę. Nie. Ja drugi raz ją przeszedłem, bo skończyłem na finala, słuchaj, zrobiłem 50 level, zrobiłem ten dodatek i pomyślałem, dobra, to skończę jeszcze raz i zacznę od nowa w trybie Final Fantasy Plus, ale teraz się nastawiłem, że będę grał w tym trybie Final Fantasy, jak wyjdzie PS5 Pro.
No to jest świetny pomysł.
Także wiesz, no i czekam na dodatek, nie? Bo zaraz wyjdzie ten tak. Ma wyjść ten drugi dodatek z DLC.
Dokładnie. Natomiast jeszcze jedna rzecz a propos Final Fantasy.
Ale czekaj, a propos walk tytanów, to ja powiem, że mi się chyba najbardziej. Dwie rzeczy. Jedna a propos muzyki. Square Enix, ludzie od muzyki z Finala, z tych gier, zarówno z siódemki, jak i z... absolutnie top. Dla mnie to w ogóle muzyka w Finala zawsze to jest w ogóle. Wiesz, te motywy są tak kapitalne i motywy są takie motywy przewodnie w 16, które do dziś pamiętasz, i są motywy przewodnie w 7, które automatycznie od razu wchodzą, ale jest taka walka z tym chyba kubką, jak on tak. W 16, jak z tym właśnie z tym wielkim takim tytanem, nie? I tam nagle ta muzyka z symfonicznej zamienia się w taką jakby elektroniczno, nie wiem, funkowo jakąś. Stary, no, to jest tak genialne. Oni się potrafią bawić tymi konwencjami. Ostatnio wyczytałem jakiś artykuł, że w ogóle że ta muzyka filmowa jest nudna i tam właśnie twórcy Square Enix o tym mówią, że wie, że ta muzyka w grach jest dużo bardziej taka. Ale to widać w ich grach. Po prostu to widać w ich grach. To niesamowite było.
I jeszcze a propos Final Fantasy Remake mi się przypomniało. Coś 7, o 7 mówię. Bo teraz mówisz, że wracasz w tym drugim trybie, to ja nie poznałem tego, ale Jerry z konglomeratu podcastowego wbił w remake'u platynę, o ile dobrze kojarzę. Pozdrawiam cię, Jerry, tutaj serdecznie. I on powiedział mi tak, że ten poziom Final Fantasy, ten trudniejszy, to gra jest zupełnie inna, tak jakbyś miał zupełnie inną grę, bo zmieniają się zasady, jeżeli chodzi o czary, o leczenie, i bardzo mi polecał, tylko że no to też było kwestia tego, czy jeszcze raz grać w taki tytuł, może to teraz zrobię przed rebirth, ale przed odrodzeniem, ale zachwalał, że o wiele lepiej się gra, że gra jest trochę bardziej wymagająca, ale też bardziej satysfakcjonująca. Jeszcze bardziej satysfakcjonująca. Także gdzieś tam to miej też na uwadze i słuchacze też miejcie to w głowie, że może warto sobie powtórzyć 7 remake przed rebirth, przed dorodzeniem, przerodzeniem w tym trudniejszym trybie.
Ten trudny tryb czymś się różni oprócz tego, że jest trudniejszy?
No tam zmieniają się zasady, jeżeli chodzi o czarowanie, o leczenie, to wiesz co, no musiałbym go zobaczyć, żeby ci powiedzieć. Ja pamiętam to, co Jerry mówił ze 3 lata temu, czy 2 lata temu, więc no jest mi ciężko teraz z głowy to przywołać. No, ale mówi, że gra się zasadniczo, fabuła jest ta sama, ale gameplay, czyli no, to mięcho, te walki wszystkie są dużo bardziej wymagające i bardziej satysfakcjonujące, że tutaj trzeba całkowicie zmienić myślenie, trzeba podejście zmienić, trochę trzeba więcej kombinować, że to już nie jest takie gładkie, jak było w tym takim normalnym trybie.
Znaczy ja w ogóle uważam, panowie, że Final Fantasy to jest nawet siódemka, remake. Jak teraz rozmawiamy, jak sobie myślę, wiesz, i wracam myślami do tej gry i tej końcówki, i w ogóle jak tam się zmienia tempo narracji, tempo opowieści. Nie, to jest kurde, no nie wiem, to jest Oscar, stary. No, to jest po prostu jakby to, w jaki sposób ta gra jest... Nie wiem, to robią jacyś mistrzowie po prostu dla mnie pisania, wiesz, fabuł w grach, nie? No bo zwłaszcza w siódemce, nie? Jak teraz sobie myślę, jak siódemka jest opowiedziana, ale ona jest jednocześnie dużo bardziej kameralną, w dalszym ciągu to uważam, dużo bardziej kameralną opowieścią niż szesnastka, nie? Jakby to są kompletnie różne gry. To są jakby zupełnie inne opowieści, zupełnie inaczej opowiedziane, zupełnie gdzie indziej są położone akcenty, nie? Nie wiem, no kurczę, ja teraz w ogóle tak sobie myślę na głos o najlepszych grach tego roku, no bo też się pojawiają takie głosy, że siódemka, Odrodzenie, to będzie najlepsza gra prawdopodobnie tego roku. Być może, na pewno na razie zajmuje szczególne miejsce w moim rankingu, chociaż jeszcze nie skończyłem, ale jakby w dalszym ciągu uważam, że to jest, wiesz, szczególna gra. No ale ten, cały czas mówię, no ten Unicorn, nie? No to chyba są dwie najlepsze jeszcze gry, które zagrałem, nie? Które
jeszcze Super Mario RPG będziesz mógł sobie na przykład z Turą ograć.
Ograłem, skończyłem.
A, już ograłeś, skończyłeś.
Skończyłem, no, tak, ale wymęczyła mnie ta gra, słuchaj. I w ogóle, wiesz, odkryłem przez przypadek, patrzę, ale tam jest napisane Square Enix. Remake, no tak. Oczywiście, wiesz, zrobiła inna firma, ale oryginalnie to zrobiło Square tak. Enix, nie? Kurczę,
bo musisz rzucić do oryginału.
Bo to były czasy, gdzie Square Enix
miał monopol.
No nie miało jakiegoś tam szalonej wyboru, była Sega i Nintendo. I tak naprawdę siódemka była pierwszą grą, która nie była dla Nintendo zrobiona, bo przecież i Chrono Trigger, i Final Fantasy od pierwszej części do szóstej, i później jeszcze jakieś tam Chronicles czy coś, co wychodziło na Game Boya, i Legend of Mana. Nie, Legend of Mana, sorry, to było... Legend of Mana była na PSX, ale to wcześniej się nazywało Crystal of... Dobra, nieważne, nie będę wymyślał. W każdym razie ta seria właśnie Many, to wszystko było robione, czy Front Mission też były robione dla Nintendo, a nastąpił rozwód, bo Square chciało iść w tą technologię CD, chciało robić te filmiki przerywnikowe i takie, które będą ludzie pamiętali, które będą ich przyciągały, chcieli tą technologię, a Nintendo zdecydowało się przy 64 na cały czas na cartridge i ten rozwód nastąpił, poszli do PlayStation. Także dlatego wspomniałem właśnie o tym Super Mario RPG, bo wiem, że to jest gra z Super Nintendo i robiona przez Square.
Znaczy wiesz, ja skończyłem Super Mario i powiem ci, że ale to skończyłem jak Dachman, wiesz, niestety muszę się przyznać, bez bicia, nie? To już byłem w takim stanie umysłu, ja chcę już to skończyć, nie? Ja chcę już to skończyć.
Myślałem, że powiedziesz, że dziecko za ciebie skończyło i wbiło ci platynę.
Nie, ja tam na Nintendo nie masz tych trofeów, nie? Ale ja to skończyłem po prostu, wiesz, zacząłem grać i tak sobie myślę, zacząłem grać, chcę to skończyć, to nie jest długa gra, bo to jest dość krótka jak na JRPG-a i wiesz, i tyle, nie? I chcę wracać do finali, nie? Chcę wracać tutaj, bo kurczę, to jest ten, jakby to są gry, które gdzieś, jakby, no, wiesz, to jest fajne. On, w ogóle ten Super Mario RPG bardzo mi przypomina Sea of Stars, tak swoją drogą, nie? Po, jakby mhm. tam jest wiele takich rozwiązań, wiesz, że tu trzeba guzik nacisnąć, tu aktywując tego skilla musisz to zrobić tak jak w Sea of Stars. Ja byłem przekonany w ogóle, jak grałem w Sea of Stars, że o, to Sea of Stars coś takiego wymyśliło, nie? Ale potem sobie patrzę Super Mario RPG, to być może oni to wymyślili i wiesz, i ci w Sea of Stars jakby wykorzystują te elementy, a być może generalnie to świadczy o tym, że ten cały gatunek, wiesz, no mówię, ja jestem JRPG-owym neofitą, nie? Więc dla mnie to wszystko jest takie, ja tak się czasem czuję jak takie dziecko, wiesz, które weszło do fabryki cukierków i patrzę sobie na te półki i tak mówię, wow, o kurde, wow, nie? Wiesz.
No panowie, powiem tak, zachęciliście mnie do zagrania w co najmniej dwie gry, ale nie chcę żadnych deklaracji składać, więc... No może chociaż to demo sprawdzę, tak. No to jest ten
sprawdź to
raz
demo,
w roku
stary,
trzeba
nie popełni...
wyciągnąć Switcha z szafy.
Słuchaj, nie popełnij mojego błędu, bo jakby oczywiście tam jeszcze ja konsultowałem to ze znajomymi i oni mówią, nie Julia, skupiłeś już na PS5, zostaw, graj na PS5. Więc ja już zostanę i będę grał na PS5, ale naprawdę za każdym razem jak o tym myślę, to potem jakaś cząstka we mnie mówi, stary, ale mogłeś w to grać w dowolnym miejscu na ziemi, mając to na kartridżu na Switchu i w ogóle jak będzie wojna atomowa i to wszystko minie, to zawsze będziesz miał ten kartridż, sobie włożysz do swojego Switcha i będziesz mógł w to grać, nie? I wtedy oczywiście czuję jakiś taki ból, nie? W sercu. Ale z drugiej strony sobie myślę, dobra, już zostawię to jednak 4K, powiedzmy na tym telewizorze, whatever, nie? Mhm. Ale nie popełnij stary tego błędu, kup na Switcha. Ja jakbym dzisiaj kupował, to bym kupił na Switcha.
Okej, okay. Nie ma problemu. Panowie, to jeszcze chciałbym taki króciutki wprowadzić kącik gier bez prądu, ale to tak, dobra. Nie wiem, może tak 5 minut powiem, bo w końcu zagrałem to już kilka partii w Darksiders, The Forbidden Lands. To jest ta gra, o której epopei zdobywania jej w tym THQ Nordic w Wiedniu, tą historię znacie. I najprościej, no nie można powiedzieć, że to jest gra zrobiona na licencji gry Darksiders z ich kolejnych części, bo w tej grze możemy wcielić się we wszystkich czterech, Theory. Słucham?
Czworo
jeźdźców apokalipsy. War, Death, Strife, Fury. I generalnie jak taką refleksją moją jest po tych wszystkich kilku partiach, że to jest po prostu taki łatwiejszy Gloomhaven. Dużo krótsza historia przede wszystkim, bo tych rozdziałów jest chyba 7.
To przyklejasz nalepki? I to jest takie
nie, właśnie ona to nie jest legacy pod tym względem, więc ten, ale generalnie no to jest pewien dungeon crawler, ale zrobiony z takich heksagonalnych, nie heksa, sześciościennych kafelków.
No to heksagonalnych.
Tak? Dobrze mi powiedziałem, widzisz? Zwątpiłem w swoją wiedzę z matematyki. Ale generalnie chodzi o to, że po prostu masz, no tam prolog to jest właściwie taki banalny, no nie? To jest tylko, żeby zrobić mechanikę, no a później już po tym prologu to już masz normalne te rozdziały, ich jest 7 i masz bardzo dużo tych kafelków, więc masz możliwości, żeby zbudować całkiem interesujące plansze. No i sama rozgrywka opiera się na tym, że mamy, no, że kierujemy jednym z tych jeźdźców, no nie, lub wszystkimi czterema, bo gra jest bardziej kooperacyjna, znaczy jest kooperacyjna, tak? Jest tam tryb true solo, jak to się ładnie mówi, ale tak najlepiej grać właśnie przynajmniej w dwie osoby lub sterować dwoma postaciami. I dodatkowo mamy normalny deck, który przygotowujemy do gry. Z tych tam kart jest więcej, ale są pewne zasady, którymi się posługujemy przy budowaniu deku. Ile tam może być punktów, ile tam może być kart. Oczywiście, żeby nie było, nie konserwowałem tam nie wiadomo jakich deków, po prostu skorzystałem z tych, które są początkowo zaproponowane w grze. I muszę przyznać, że gra jest na tyle prosta.
Ale grałeś sam w końcu, czy
z... Grałem i z bratem. To było takie, wiesz, kiedy tak próbowałem okiełznać te zasady i to wszystko porozkładałem, wiesz, tej wypreski tam powyciągałem te wszystkie żetony, posegregowałem te karty. No zanim to wszystko zrobiłem, no to trochę czasu minęło, ale już kolejne partie już dosyć szybko się rozkładało, wiesz, to no nie, no nadal to jest jednak gra, gdzie musisz przygotować, powiedzmy, daną planszę, ale jak już wiesz, co robisz i tak dalej, to takie przygotowanie to jest może, nie wiem, 15 minut i zaczynasz, no taką grę w większości przypadków, no to jest właśnie taki dungeon crawler, gdzie chodzisz tymi swoimi jeźdźcami, wybijasz potwory, tam jakieś zombiaki, jakieś inne bestie, robisz takie proste rzeczy i tyle, nie? I najlepsze jest to, że właśnie ta gra nie jest skomplikowana, wiesz, ten system jest prosty, aż tak zwątpiłem, no nie, w tą prostotę tego systemu, bo mówię, no niemożliwe, no muszę coś chyba tutaj przeszyć, bo to nie jest tak, że ta tura tych potworów, no nie jest po prostu taka krótka, taka ograniczona, nie, tam jest, ona się, ta gra w ogóle skaluje, bo tam jest taki moment, że kiedy masz więcej sprzętów, no nie, bo kiedy pokonujesz przeciwników, dostajesz jakieś punkty, później możesz te punkty wydawać na lepszy sprzęt, na lepszą broń, na lepsze zbroje, więc tam później się skaluje, że tych potworów jest więcej, te potwory, kiedy już są na planszy, mogą wejść taki tryb frenzy, że są potężniejsze, ale naprawdę jak grałem z synem, nie, to nie było jakiegoś takiego problemu, wiesz, on świetnie opanował zasady Star Wars Deck Building Girl, innej karcianki, znaczy karcianki przede wszystkim, nie? Więc tutaj mu wytłumaczyłem tylko takie proste zasady, nie? Że tutaj na karcie patrzysz, no nie? I to oznacza ruch, to musisz zrobić to. Skomplikowane rzeczy, które są na karcie, no bo są takie, które wymagają jednak czasami jakiejś, nawet nie kombinacyjnego użycia, ale pewnej jakiejś takiej strategii, taktyki, no to tu mu tam podpowiadałem, no bo gra jest w pełni kooperacyjna, więc nie masz ukrytych kart, karty mogą być przed tobą i naprawdę fajne. Dodatkowo ta edycja, którą kupiłem, mi się wydaje, że wszystkie edycje tej gry takie są, ale ta niby była jakaś tam specjalna i wszystkie figurki są pomalowane. I to nie jest żaden sandrop czy jakieś takie cieniowanie, tylko tak naprawdę dobrze, ale nie wybitnie, czy tam wiesz, nie jest to coś, co powiedzmy wystawiłbyś na jakiś konkurs malowania figurek, nie? Ale też nie jest to maźnięcie farbą na zasadzie takiego produkcyjniaka. Więc to robi klimat, bo tych figurek jest naprawdę dużo i gra wygląda fajnie. Aczkolwiek trochę tak jestem rozczarowany, bo wydawało mi się, że bardziej się w to wciągnę, że bardziej mi się spodoba ten klimat. Jest cała kampania, to jest oczywiście taka książeczka i tam jest mnóstwo flafu, nie? Tam jest jakaś historia właśnie, że ten Forbidden Lands to jest jakaś kraina, która jest oddzielona jakąś barierą od creation, nie wiem jak to creation, od tego stworzenia takiego, nie wiem, innego świata. I ta bariera zaczyna pękać i jakaś taka właśnie rada wezwała jeźdźców, no nie, żeby oni tą sprawę zbadali. I to jest taki zalążek tej fabuły, a później jakieś się dziwne rzeczy dzieją. No, nie powiem, ja cenię sobie taki fluff, co jest fajne akurat. Wiecie, no, w tej kampanii są dosyć długie, bo to przeważnie takie wprowadzenia i intra i outra po zakończeniu rozdziału, no są takie mięsiste, tam dialogi, tam między sobą ci jeszcze rozmawiają, ale jest coś, co mi się bardzo podoba, że w trzech zdaniach cały taki rozdział jest podsumowany, że jak na przykład wróciłbyś sobie, nie grając po prostu ciurkiem tego, no bo taka sesja czasami może trwać, nie wiem, pół godziny, godzinę, no ile tam masz czasu, nie? To możesz sobie to podsumowanie przeczytać i już wiesz, aha, w tym jestem miejscu, no nie, to się wydarzyło i to mi się bardzo podoba, bo czasami jestem tak zmęczony, że czytam cały taką stronę tego rozdziału i tak mówię, no ale okej, okay, no nie, ale o co chodzi? A, tu mam podsumowanie i wszystko. Więc to jest bardzo fajna, sympatyczna gra, mimo że klimat jest ciężki, no bo jednak to jeźdźce apokalipsy i ten. A oprawa wizualna, no to wszystkie te figurki, wszystkie te rzeczy są zrobione tak, jakbyśmy je z żywcem wyciągnęli z gry, więc tu nie ma jakiegoś tak, że artyści wprowadzili trochę inny wygląd, tam licencja poetyka, nie, wszystko jest tak, jak było, więc to jest ciekawe, tylko z dostępnością tej gry jest problem, więc ja tutaj tak dlatego nie chcę za bardzo się rozwodzić, ale to jest jedna z tych gier, która która nie wiem, czy doczekała się jakichkolwiek dodruków. Ona oryginalnie była dostępna tylko i wyłącznie w tej takiej Nephilim Edition, czyli takiej potężnej edycji kolekcjonerskiej uzupełnionej o tą grę planszową. Więc normalnie ona chodzi gdzieś w jakichś takich zawrotnych cenach, nie wiem, tam 150 euro powiedzmy, czy coś takiego. I nie wiem, czy do końca ona jest warta, bo wydaje mi się, że tyle to chyba Gloomhaven kosztuje, które wydaje mi się, że jest jeszcze większe, tam jest jeszcze dłuższa historia, ale no to już jest temat na inną dyskusję. I to jest jakby mój dodatek, jeśli chodzi o gry bez prądu, ale Juryszu, Star Wars Unlimited. Co to jest w ogóle, o co z tym chodzi?
Ja pamiętam, jak rozmawialiśmy jakiś czas temu i ja wtedy mówię, że właśnie wychodzi... Ty chyba wspominałeś wtedy o tej karciance Star Wars Deck Building Game i ja mówiłem, że no, że to wyszło, ale że wychodzi zaraz niedługo ten Star Wars Unlimited, czyli nowe jakby nowy Magic spod znaku FFG, tylko że w świecie Star Warsów, nie? Nowa gra karciana, ale kolekcjonerska gra karciana ze świata Gwiezdnych Wojen, gdzie nie mamy oczywiście na kartach tych fotosów z filmu, tylko są jakby komiksowe czy rysunkowe, wiesz, te rysunki. Ja pamiętam, że ja wtedy mówiłem, że to wychodzi i że to wychodzi, że to ma jakoś tam niedługo wyjść. I pamiętam, że jak patrzyłem w ogóle na stronę internetową i jak to wygląda, tak, takie było dla mnie takie, no okej. Okay. No ale rozmawialiśmy i okazało się, że faktycznie to wyszło już. I to wyszło jakoś niedawno w ogóle, z miesiąc temu. Pojawiły się już takie normalne...
Z miesiąc temu to mi się wydaje, że były jakieś takie wersje... dla recenzentów, stąd można już było zobaczyć...
Może dwa tygodnie temu, może tydzień temu, nie wiem dokładnie, stary, nie wiem jak tak, to, tak, jak tak. Ten, ale w każdym razie jakoś tak na dniach, no, wiesz, w polskich sklepach, nie, no bo do Polski to trafiło, tak. Podejrzewam, z jakimś tam, nie wiem, dwutygodniowym co najmniej opóźnieniem w stosunku do Stanów. W każdym razie skusiłem się na starter, czyli taki, bo w tej chwili jakby to, co możesz kupić, to możesz kupić booster, pack, czyli wiesz, taki zestaw 24 boosterów i możesz kupić starter, który ma dwie już złożone talie dla jasnej i ciemnej strony mocy. Ja kupiłem sobie taki starterek, kupiłem sobie jednego boosterka, żeby tak sobie otworzyć, wiesz, zobaczyć, co tam się znajdzie w środku i tak dalej. No i wiesz, ponieważ to Gwiezdne Wojny, ten rok zaczęliśmy z córką od obejrzenia pierwszych Gwiezdnych Wojen, nie obejrzeliśmy drugich, bo trochę było za dużo takich scen, które budziły nasze, znaczy mojej córki jakieś tam jednak jakoś tam odrzuciły. No i wiesz, niestety w międzyczasie chyba ona już straciła zainteresowanie Gwiezdnymi Wojnami. I wiesz, i po zagraniu, jakby musiałem ją w ogóle przekonać, żebyśmy zagrali, w końcu zagraliśmy, ale w sumie jakoś tak nie chwyciło, ale mnie chwyciło, stary, bo mi się bardzo podoba, że ta gra jest bardzo mocno uproszczona w stosunku do takiego Magica, czy nawet do Pokemonów, które zresztą Magic i Pokemony to jest ten sam twórca, nie? To jest Garfield, więc jakby, wiesz, to są... No, to są jakby, to są bardzo podobne gry pod wieloma względami. Natomiast tutaj, wiesz, to co mi się podoba, w ogóle to co już było chyba w Marvel Champions swoją drogą od FFG, że żeby wykładać nowe karty, musisz karty, które masz na ręce, w Marvel Champions musisz je odrzucić po prostu, czyli płacisz za wyłożenie karty, płacisz kartami, które odrzucasz z ręki, czyli jakby musisz zawsze, masz taki fajny dylemat, bo musisz się zastanowić, które karty chcesz być może wykorzystać, zachować na później, a które w ogóle nie skorzystasz i tak dalej, nie? To zawsze tworzy jakąś taką ciekawą decyzję do podjęcia i jakieś oczywiście ryzyko w stosunku do tego, co będzie dalej. Natomiast w Unlimited jest tak, że te karty kładziesz po prostu zakryte jako swoje, nie wiem, tak jakbyś lędy kładł w Magicu, tak, ale tak, to tak. Też jest fajne w przypadku, wiesz, budowania deku, Bo to powoduje, że jakby możesz sobie różne fajne karty, różne fajne strategie wrzucić do deku, bo tak naprawdę w zależności od tego, co ci przyjdzie na rękę, to część kart, aha, dobra, to ja wiem, że ja to wrzucę na resursy, nie? I to będzie karta, którą położę zakrytą,
tak.
I ona będzie jakimś resursem, który później sobie stapuje, żeby zagrać inną kartę, bo tu musisz stapować.
A są specjalne karty, które są normalne kartami i są resursami takimi specjalnymi, bo mi to przypomina...
Znaczy przynajmniej na razie nie ma.
Bo te
karty, które kładziesz jako resursy, kładziesz je zakryte.
Tak.
Czyli
tak,
jakby nie ma znaczenia, co na nich jest.
Czy karty są ładne? Bo ja nie wiem, czy to właśnie tej gry widziałem przykładowe karty, ale były całe puste. Było tak jak miałeś w Magicu, masz tą powiedzmy górną część karty obrazek, a druga część to jest jakiś opis. To właśnie z tego, co widziałem, to nie. Były całe puste te dolne pola były. Był obrazek,
Znaczy wiesz co, teraz nie mam kart przed sobą, ale wydaje mi się, że tak aż tak to nie, to tak bym nie powiedział. Tam zawsze coś jest napisane. Tylko jak pytasz mnie, czy karty są ładne, nie? Jak patrzyłem w internecie, zanim to wyszło, to pomyślałem, że karty są beznadziejne. Ale jak kupiłem ten starter i wiesz, organoleptycznie wziąłem te karty do ręki, kurde, to mi się podobają. I nawet jak moja, nawet dzisiaj powiedziałem do żony, mówię, Kasia, nie pograsz ze mną w ten Star Wars Unlimited, bo wiesz, bo mi się te karty podobają w sumie, no i bym pograł, nie? I wiesz, ja wiem, że pewnie teraz nie będzie to żadnym problemem, bo podejrzewam, że w sklepach tych planszówkowych w Warszawie, to wiesz, to będą zaraz organizowane jakieś eventy, pre-release i tak dalej. No i oczywiście moja żona powiedziała, że spoko, nie? Że tam zagra, bo gra jest w sumie bardzo prosta, nie? To jakby wydaje mi się, że ona jest nawet prostsza niż Pokémon, więc to jest w ogóle, wiesz, to jest niesamowite, nie? Ale jednocześnie nie wydaje się taka prymitywna. Znaczy nie mówię, że taka prymitywna jak Pokémon, ale nie taka prymitywna w sensie w swojej prostocie, nie? Że to jakby to... I karty mi się bardzo podobają, generalnie. Tak organoleptycznie, nie? Te karty, które nawet jak patrzyłem w internecie, nie? Jak Luke Skywalker wygląda, czy Vader, no to wiesz, to patrzyłem na to, myślałem, nie, no to słabe, nie? Ale jak zobaczyłem na żywo, zajebiste, nie? I podoba mi się ta kreska, podoba mi się ta konwencja. Oczywiście to jest jakiś trochę teraz, wiesz, taka kwestia, nie? Że bo jakby jak to nie chwyci, to te wszystkie karty będą warte funta kłaków, nie? W sensie, że one będą warte zaraz, nie wiem, złotówkę, nie? Za jakiś czas, bo będą wyprzedawać, bo nie wiem, FFG kanceluje, a FFG ma w historii swojej, wiesz, mnóstwo gier, które jakby skancelowało, nie? No ale na razie mi się podoba, nie? I rozgrywka jest naprawdę, tam w zasadzie są trzy typy kart, nie? Bo jakby ta rozgrywka się toczy na planecie, w galaktyce, czyli jakby wykładając karty, masz, nie wiem, wyłożysz X-Winga, no to wykładasz X-Winga, który sobie lata w przestrzeni kosmicznej, nie? Albo wykładasz postacie, które są na powierzchni planety i do tego masz jakieś ewentualnie eventy i ewentualnie jakieś takie dodatki, które możesz dokładać do postaci czy do tych statków, nie? Czyli na przykład, nie wiem, jakiś miecz świetlny Luka, nie? Który możesz dać swoją drogą, miecz świetlny Vadera możesz dać nawet jakiemuś tam Starship Trooperowi, nie? Co też jakby generuje fajne jakby narracje, nie? Że to wiesz, że to jest nagle jakiś, nie wiem, oficer Vadera, który wiesz, lata z tym mieczem świetnym i tak dalej. Więc to też jest bardzo fajne, nie? I w ogóle w tych grach karcianych, takich tradingowych, fajne jest to, że też możesz sobie jakby budując talię, jakby tworzyć jakieś swoje w ogóle opowieści, nie? I wiesz, jakieś tam swoje historie. Więc tylko, że wiesz, no... Tak się zastanawiam, czy ja jestem kompetentny do tego, żeby się wypowiadać na temat Star Wars Unlimited. Na razie tak wiesz, jako taki w jakimś sensie fan Gwiezdnych Wojen, ale może nie jakiś taki diehard fan, na pewno fan karcianek, na pewno fan gier planszowych, to uważam, że to może być hit. Ale czy to będzie hit, to zobaczymy. Natomiast na pewno przemawiają do mnie te argumenty FFG, że to ma być takie streamlinowe, że to ma być uproszczone, ale to nie jest prostackie. Podoba mi się grafika, podoba mi się grafika kart, podoba mi się mechanika bardzo i wydaje mi się, że to ma potencjał. Natomiast co z tym będzie dalej, no to zobaczymy, nie? Polecam sprawdzić. Wiesz,
znaczy ja cały czas myślę, że sobie też kupić ten sam starter, tylko właśnie liczyłem na to, że się pojawi jakiś taki starter, nie, bo z tego, co gdzieś widziałem, to wydawało mi się, że były w planach startery, na przykład nie, że z Luke'iem i Vaderem, tylko na przykład, nie wiem, Bo tam chyba też są te frakcje, nie? Że masz...
No ale właśnie Damian, czekam na ten sam moment, o którym ty mówisz. Bo na razie starter, na razie to, co jest dostępne na rynku, to jest starter Luke versus Vader plus boosterki, plus ewentualnie booster boxy. Natomiast ja czekam na taki moment i myślę, że on się zaraz pojawi. Gdzie będziesz miał
deck
takie...
z Boba Fettem.
Prekonstruowane... Wiesz, takie... Nie, ale takie prekonstruowane deki, jak masz do Magicka. Czyli masz, aha, na przykład prekonstruowany deck do Magicka, nie wiem, na Fire, albo na Earth, albo na cokolwiek, nie, na wodę. I no wiesz, no. I jakby masz karty, czyli prekonstruowany deck, w którym swoją drogą w pierwszym boosterze trafił mi się Cassian Andor. Więc mógłbym już budować talię na Cassian Andorze. I szczerze zastanawiam się, czy nie kupić sobie, kurde, booster packa, nie?
No wiesz co, ale a propos karcianek, to chyba niedawno wyszedł w końcu ten zestaw komanderów z Falloutem. I to jest ciekawe, że w ogóle, że tak poszli...
A, to ja o Magicu z tobą nie pogadam, stary, bo ja oczywiście znam Magica, ale, grałem kiedyś, ale
nie, chodzi o to wiem, o czym mówić, licencje, bo widziałem to że wiesz, wydają teraz nie, kolejny, tak. kolejny uniwersum wydają właśnie w Magica, czyli wykorzystują tą mechanikę Magica. Ale po prostu wklejają w to obrazki właśnie z Fallouta.
Ale ja kupiłem, słuchaj, do Magicka kupiłem starter do Władcy Pierścieni.
Mhm. Wiesz, i ładne te karty? Ładne obrazki?
No karty ładne, ale nie zagrałem jeszcze ani razu, nie? Mhm. No bo tak, z Turką nie zagram, bo to jednak, wiesz, te Gwiezdne Wojny są naprawdę dużo prostsze. Aczkolwiek moja córka, wiesz, no będziemy grali pewnie teraz w weekend w Pokémony, stary, bo ja już mam taki pomysł, że będę ją uczył budowania talii, że wiesz, że po prostu sobie zobaczymy, ona mówi, że ja chcę sobie zbudować talię tam ognia, nie? Ja mówię, no to dobra, to sobie usiądziesz, tak sobie myślę, nie? Że sobie usiądziesz teraz, wybierzesz sobie te stworki, które ci się podobają i wokół nich zbudujesz sobie talię. I wiesz, pal 6, czy ta talia będzie dobra, czy zła. Bo ja sobie też zbuduję taką samą talię, nie wiem, tam prądu, czy nie wiem, wody, czy czegokolwiek. I wiesz, i pewnie wrócimy, nie? Natomiast na pewno stary, jeszcze taki, dodam taki tutaj myczek, że negocjuję, bo mówię do niej, do mojej córki, mówię tak, ale wiesz, no, chciałaś, żebym przyjechał wcześniej do ciebie po szkole? Przyjechałem wcześniej, gramy w Star Wars Unlimited? No dobra, tata, zagramy. Więc wiesz.
U mnie to jest tak, że ja już trochę mam dość tego deck buildingu. Znaczy tej Star Wars The Deck Building Game, bo to jest... Bo tam nie ma żadnych dodatków. Wiesz, ja już te karty mam tak ograne.
Ja właśnie chciałem
wiesz,
nawet to kupić, stary. Bo wiesz, bo zaletą tego Star Wars Deck Building Game jest to, że to jest po polsku. I wiesz, ja myślałem o tym, żeby to kupić, żeby wiesz, żeby właśnie z tym pograć, żeby ona tam pokombinowała sobie po polsku i tak dalej, ale potem sobie myślę, że w sumie po angielsku to też dobrze, nie? Bo tam rozwinie się w innym kierunku.
Tam nie ma nic skomplikowanego, bo tam te zasady są tak proste, a później to jest kwestia tych ikonek, nie? Że to już później nie czytasz, ja nie? To już wiesz, że to jest ikonka domocy, to jest ikonka przyznać, do tego.
Ale ja ci muszę się przyznać, że właśnie tak sobie pomyślałem o tym Star Warsie i chciałem kupić Star Wars Deck Building Game. I wygooglałem i się okazało, że wyszedł ten Star Wars Unlimited. I kupiłem Star Wars Unlimited, nie? Bo ten starter kosztuje tyle, co Deck Building Game. To jest ta sama cena w zasadzie.
No, to ciekawe. Rafał bym zapytał, czy jakieś gry, grał ostatnio gry planszowe, albo jakieś może, albo pomyślałby na przykład, żeby spróbować Star Wars Unlimited. Ale nie wiem, czy się odważę. Chyba, że Rafale, no nie wiem. Co myślisz o tych planszówkach, tych grach karcianek? To jest coś, co w ogóle jest w kwestii twoich zainteresowań? Jakikolwiek?
Czy byś zaczął zbierać karty do Star Wars Unlimited na przykład? Bo ja myślę, żeby zbierać, bo mi się podobają.
Nie. nie dlatego, że mnie to jakoś nie jara, nie? Bo mam takie ciągoty na przykład do, jak opowiadasz o malowaniu, to mam naprawdę takie ciągoty, żeby żeby kupić sobie Warhammera na przykład i pomalować te figurki, tylko ja nie mam na to miejsca. Naprawdę u mnie każda wolna przestrzeń to jest zawalona w tym momencie książkami i komiksami i zabawkami Liliany. A druga sprawa, że ja zwyczajnie nie jestem jakimś takim szalonym fanem grania w planszówki. Gram z córką i właśnie bym pomalował, bo mnie to interesuje, ale ja bym z tym już nic nie zrobił. Nie czuję potrzeby Przynajmniej tak myślę, nie czuję potrzeby grania.
To tak się zaczyna, ja ci powiem, bo ja też zaczynałem z takiego, abym sobie pomalował, nie? Jak poszedłem, kupiłem modele, to potem jak już je pomalowałem, to pomyślałem, kurde, pomalowałem, to może bym zagrał. No i tak się zaczęło.
No rozumiem.
Więc może wiesz, jak zrobisz ten pierwszy krok, to później skończysz zgrając, nie? Z jakimiś tam...
Panowie, w takim razie króciutki, podsumowujący kącik popkulturalny.
O matko, widzieliście... może już dajmy sobie dzisiaj spokój, bo jest 2,5 godziny. Ja już...
No dobra, to nie, no. To możemy przełożyć. Ja tylko was zapytam, czy widzieliście trzeci sezon Roysta?
Nie.
Nie, jeszcze nie.
Nie, dzięki. Trzymajcie się, cześć.
Nie, bo to będzie w takim razie nie ma sensu, żebym tutaj, bo ja bym chętnie o tym trzecim sezonie porozmawiał, ale właściwie nie musimy tego dzisiaj robić, więc możemy sobie na przykład Roysta trzeci sezon i Shoguna omówić w następnym odcinku, może 601, no nie, bo jednak 600 to będzie trzeba coś o nim, coś innego wymyślić, nie, niż taki ten, ale to już to jeszcze trochę czasu zostało tego.
Kończmy.
Panowie, dziękuję serdecznie za rozmowę, dziękuję Rafałowi.
Również dziękuję.
Dziękuję Juszowi.
Dzięki.
Drodzy słuchacze, słuchaczki, pamiętajcie, żeby komentować, dzielić się ze swoimi spostrzeżeniami, tak jak wy widzicie te sprawy, o których dzisiaj rozmawialiśmy, i czy też, czy podzielacie nasze spostrzeżenia, czy macie zupełnie inne. Pamiętajcie, żeby polecać Fantasmagierię znajomym, nie wiem, klikać te dzwoneczki, subskrypcje i co? Słyszymy się za tydzień. Cześć, hej.
Cześć. Trzymajcie się, cześć.